Debaty Charles Taze Russell kontra Ellington oraz Ellis White. Charles Taze Russell kontra Ellis White. Debata trzecia. Wtorek, 25 lutego 1908 roku. Przewodniczący, M.C. Curfis, Church of Christ, Louisville, Kentucky. Dyskutowana teza. Pismo Święte wyraźnie naucza, że kara dla, ostatecznie nie dających się naprawić, grzeszników polegać będzie na świadomym, bolesnym cierpieniu, trwającym wiecznie. Ellis White, za. C.T. Russell, przeciw. Pierwsza przemowa Ellis White'a. Panie przewodniczący, panie i panowie. Cieszę się, że mogę potwierdzić to wspaniałe zagadnienie, które właśnie zostało przed wami odczytane, a mianowicie, że Pismo Święte wyraźnie naucza, że kara dla, ostatecznie nie dających się naprawić, grzeszników polegać będzie na świadomym, bolesnym cierpieniu, trwającym wiecznie. Żeby zagadnienie to zostało wyraźnie zrozumiane, i by nie było żadnego błędu odnośnie tego, czego ono dotyczy, przejdę na chwilę do zdefiniowania pojęć. Kara, pokuta nałożona za popełnienie zbrodni bądź przestępstwa. Ostatecznie nie dający się naprawić, ci, których nie można naprawić lub zmienić. Świadomy, taki, z którego poddany zdaje sobie sprawę. Kara rozpoczyna się i jest przeprowadzana ze świadomością bólu zadanego z powodu winy ściągniętej przez pogwałcenie prawa bądź zaniedbanie obowiązku. Bolesne cierpienie, doświadczanie bólu lub podleganie mu. Trwający wiecznie, bez końca, na zawsze. Chciałbym zwrócić teraz waszą uwagę na dwa słowa, które zostaną teraz szeroko przeanalizowane, a mianowicie, Szeol w Starym Testamencie oraz Hades w Nowym Testamencie, aby nie było żadnego błędu co do nauczania Bożego Słowa na ten temat, czy też mojej przemowy. Słowo Szeol jest użyte 65 razy, 31 razy przetłumaczone na grób, 31 razy przetłumaczone na piekło, i 3 razy przetłumaczone na dół. Gesenius pisze o Szeolu, świat umarłych, ogromne podziemne miejsce, Ioba rozdział 11 werset 8, 5 Mojżeszowa rozdział 32 werset 22, pełne gęstej ciemności, gdzie mieszkają cienie umarłych, mówi się, że umarli schodzą do Szeolu. Słowo Szeol samo w sobie oznacza po prostu świat oddzielonych duchów i jako takie nie zawiera myśli o karaniu bezbożnych. Tak samo jest ze słowem Hades, będącym odpowiednikiem Szeolu, które jest 10 razy tłumaczone na piekło w Authorized Version i jedynie przeniesione do Revised Version. A zatem, jeśli mój szanowny oponent przedstawi ze Starego Testamentu jakiś werset, w którym występuje słowo piekło, możecie być pewni, że nie będzie on w jakikolwiek sposób związany z wieczną karą dla niepobożnych, a wersety, które może przedstawić ze słowem Hades, nie odnoszą się do kary dla bezbożnych po tym życiu. Ale jest jeszcze jedno słowo w Nowym Testamencie, tłumaczone zawsze na piekło, a które zawiera w sobie pojęcie wiecznej kary dla niepoprawnych niepobożnych i słowem tym jest Gehenna. Użyte jest 12 razy w Nowym Testamencie i za każdym razem, bez żadnego wyjątku, odnosi się do miejsca kary dla niepobożnych poza tym życiem, a ponieważ jest to centrum, wokół którego krążą zagadnienia tej dyskusji, zwracamy waszą uwagę na 12 fragmentów Pisma Świętego, w którym słowo Gehenna zostało użyte i za każdym razem przetłumaczone na piekło w Authorized Version. Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 22, ale ja wam powiadam, iż każdy, Kto się gniewa na brata swego bez przyczyny, będzie winien sądu, a ktokolwiek rzecze bratu swemu, racha, będzie winien rady, a ktokolwiek rzecze, błaźnie, będzie winien ognia piekielnego. Ewangelia Mateusza rozdział 5 wersety 29 i 30. Jeśli cię tedy oko twoje prawe gorszy, wyłup je, a zarzuć od siebie, albowiem pożyteczniej jest tobie, aby zginął jeden z członków twoich, a wszystko ciało twoje nie było wrzucone do ognia piekielnego. A jeśliż cię prawa ręka twoja gorszy, odetnij ją, i zarzuć od siebie, albowiem pożyteczniej jest tobie, aby zginął jeden z członków twoich, a wszystko ciało twoje nie było wrzucone do ognia piekielnego. Ewangelia Mateusza rozdział 10 werset 28. A nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą, ale raczej bójcie się tego, który może i duszę, i ciało zatracić w piekielnym ogniu. Ewangelia Mateusza rozdział 18 werset 9. A jeśli cię oko twoje gorszy, wyłup je i zarzuć od siebie. Lepiej jest tobie jednookim wejść do żywota, niżeli oba oczy mając, być wrzuconym do ognia piekielnego. Ewangelia Mateusza rozdział 23 werset 15. Nowy przekład. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła dwakroć gorszym niż wy sami. Ewangelia Mateusza rozdział 23 werset 33. Wężowie. Rodzaju jaszczurczy. I jakoż będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Ewangelia Marka rozdział 9 wersety od 43 do 48. A jeśli by cię gorszyła ręka twoja, odetnij ją, bo lepiej jest tobie ułomnym wejść do żywota, niżeli dwie ręce mając, iść do piekła won ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. A jeśli by cię noga twoja gorszyła, odetnij ją, bo lepiej tobie chromym wejść do żywota, niżeli dwie nogi mając, być wrzuconym do piekła, w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. A jeśli by cię oko twoje gorszyło, wyłup je, bo lepiej tobie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niżeli dwoje oczu mając, wrzuconym być do ognia piekielnego, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Albowiem każdy człowiek ogniem osolony będzie, i każda ofiara solą osolona będzie. Ewangelia Łukasza rozdział 12 werset 5. Ale wam okaże, kogo się bać macie. Bójcie się tego, który gdy zabije, ma moc wrzucić do piekielnego ognia. Zaiste powiadam wam, tego się bójcie. Jakuba rozdział 3 werset 6. Język jest ogień i świat niesprawiedliwości. Tak ci jest postanowiony język między członkami naszymi, który szpeci wszystko ciało i zapala koło urodzenia naszego, i bywa zapalony od ognia piekielnego. Ufam, że ten dżentelmen odniesie się do przytoczonych 12 fragmentów Pisma Świętego, tak żebyśmy mogli co nieco podebatować. Używając tego za podstawę, przedstawię teraz kilka silnych, biblijnych i logicznych argumentów na poparcie tych wersetów, które odnoszą się do przyszłej kary dla niepoprawnych grzeszników. Ale czy bezbożni będą karani po śmierci? Kto by odrzucił zakon Mojżeszowy, bez miłosierdzia za świadectwem dwóch albo trzech umiera? Co się wam zda? Jakoż sroższego karania godzien jest ten, kto by Syna Bożego podeptał i krew przymierza, przez którą był poświęcony, za pospolitą miał i ducha łaski zelżył. Żydów rozdział 10 wersety 28 i 29. Kara nałożona na grzesznika po sądzie ostatecznym nie będzie zwykłym zakończeniem życia czy fizycznej tożsamości, ale wieczną karą, wyrażoną silnymi słowami, wiecznym ogniem, który ma być droższy niż śmierć bez miłosierdzia. Czy starszy Russell powie nam, jaki rodzaj kary jest droższy niż śmierć bez miłosierdzia? Nie może to być śmierć, ponieważ ma to być gorsze niż śmierć. W Ewangelii Łukasza rozdziale 16 wersetach od 19 do 31 mamy przykład bogacza i Łazarza. Pokazaliśmy wam wczoraj wieczorem, że obydwaj byli świadomi w tym drugim świecie. Rozumieli, co się dzieje. Bogacz umarł, i w Hadesie, podniósł oczy swe, gdy był w mękach. Zwróćcie uwagę na słowa gdy był w mękach. Ujrzał Abrahama z daleka, i Łazarza na łonie jego. Tedy bogacz zawoławszy, rzekł, Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną, a poślij Łazarza, aby omoczył koniec palca swego w wodzie, a ochłodził język mój, bo męki cierpię w tym płomieniu. Był całkowicie świadomy, że tam się znajduje. Był zupełnie świadomy, że jest w mękach i błagał o litość. Wiedział, że nie ma szansy na zbawienie po śmierci, choć tego naucza mój oponent. Dlatego pragnął, żeby Abraham posłał Łazarza z powrotem na świat, by pouczył jego braci o Słowie Bożym, by mogli żałować swych grzechów w tym życiu i w ten sposób ujść tego strasznego miejsca mąk, wiedząc, że nie będą mieli szansy na zbawienie po śmierci. I Abraham mówi mu, że nie ma szans na ucieczkę, nie ma szansy na przejście z jednego miejsca do drugiego. Mamy tutaj rzeczywisty przykład świadomości w czasie kary po śmierci. Mój oponent obiecał wam wczoraj wieczorem, że odpowie na to pytanie, gdy dojdziemy do tej tezy. Czekamy, by to zobaczyć. Daniela rozdział 12 werset 2. Zwracamy waszą uwagę na dwie klasy, którym ma zostać odpłacone w czasie zmartwychwstania, jedna będzie miała życie wieczne, druga pójdzie na pohańbienie i wieczną wzgardę. Daniel powiada, a wiele z tych, którzy śpią w prochu ziemi, ocucą się, jedni ku żywotowi wiecznemu, a drudzy na pohańbienie i na wzgardę wieczną. Jeśli niepobożni zakończą swój żywot i nie są świadomi po śmierci, jak naucza mój oponent, to jak mogą cierpieć wieczną wzgardę? Lub, innymi słowami, jak nieświadomy człowiek może wstydzić się czegokolwiek? Ale życie jednego i potępienie drugiego jest identyczne pod względem trwania, obydwa są wieczne, dlatego tak długo, jak będzie żył sprawiedliwy, niepobożny będzie wzgardzony. Jeżeli słowo wieczne nie ma końca w odniesieniu do sprawiedliwych, to z pewnością nie ma też końca w odniesieniu do niepobożnych w tym samym zdaniu. Na poparcie tego czytam Ewangelię Jana rozdział 5 wersety 28 i 19. Nie dziwujcie się temu, boć przyjdzie godzina, w którą wszyscy, co są w grobach, usłyszą głos Jego i pójdą ci, którzy dobrze czynili, na powstanie żywota, ale ci, którzy źle czynili, na powstanie sądu. Lecz pamiętacie, że zadałem mojemu szanownemu oponentowi rozmaite i przeróżne pytania na temat tej tezy i on całkowicie zignorował każde z nich. Będę wyrozumiały pod tym względem i stwierdzę, że być może nie był ich w stanie zanotować czy zdobyć. Zamierzam teraz zadać mu kilka pytań na temat tej tezy, ażeby nie miał wymówki. Ma on teraz w dłoni dokładną kopię każdego z tych pytań, które zamierzam mu zadać, więc jeżeli nie odpowie na nie, wówczas będziecie pewni, że nie potrafi. Pytanie pierwsze. Czy człowiek może nałożyć wieczną karę? Ewangelia Mateusza rozdział 10 werset 28. Pytanie drugie. Czy palenie ciała jest wieczną karą? Pytanie trzecie. Czy ludzie w Sodomie cierpieli wieczną karę, gdy zostali spaleni w ogniu i w siarce? Ewangelia Łukasza, rozdział 17, werset 29. Pytanie czwarte. Czy człowiek może cierpieć wieczną karę więcej niż jeden raz? Pytanie piąte. Jakiego słowa użyłbyś, by pokazać przyszłe szczęście sprawiedliwych, które nie będzie miało końca? Pytanie szóste. Czyż nasz Pan nie używa tego samego słowa, by wyrazić trwanie kary niepobożnych, którego używa do opisania szczęścia sprawiedliwych? Ewangelia Mateusza, rozdział 25, werset 46. Pytanie siódme. Czy ta ziemia zostanie spalona? Pytanie ósme. Czy będzie istniała po spaleniu? Pytanie dziewiąte. Czy wtóra śmierć jest śmiercią fizyczną, czy duchową? Pytanie dziesiąte. Jeżeli niepobożni mają być spaleni, literalnie, czyli po prostu umrzeć śmiercią fizyczną w przyszłym życiu, jak sam nauczasz, to czy sprawiedliwi nie cierpią więcej w tym życiu niż niepobożni w wieczności? Pytanie jedenaste. Jeżeli fizyczna śmierć będzie wieczną karą, jak nauczasz, to czyż Jezus Chrystus nie cierpiał większej kary, niż największy grzesznik, czy nawet morderca, będzie kiedykolwiek cierpiał? Pytanie dwunaste. Wielu ze starożytnych chrześcijan było palonych na stosie. Czy oni cierpieli wieczną karę? Pytanie trzynaste. Gdy ziemia ta zostanie spalona, 2 Piotra, rozdział 3, werset 10, kto będzie cierpiał większy ból fizyczny, człowiek czy zwierzęta? Pytanie czternaste. Jeżeli, jak nauczasz wykłady Pisma Świętego, tom 5, strony 362 i 363, ludzie i zwierzęta mają tego samego ducha, a ich ciała to samo pochodzenie, to jeżeli śmierć człowieka byłaby wieczną karą, to czy śmierć zwierząt również nie jest wieczną karą? Pytanie 15. Czy ten, kto nie istnieje, cierpi wieczną karę? Pytanie 16. Jeżeli, jak nauczasz, niepobożni przestaną istnieć, to czyż przez to nie przestaną być karani? Pytanie 17. Jeżeli zakończy się kara, gdy przestaną istnieć, to czy istnieje wieczna kara? Pytanie 18. Czy jest większą karą bycie unicestwionym przez wieczność niż przez kilka lat? Zostawiam te pytania mojemu dobremu bratu i zobaczę, czy chociaż spróbuję odpowiedzieć na nie. A także nalegam, by odpowiedział na nie w swojej pierwszej przemowie dziś wieczorem, bym miał szansę odnieść się do tego, co powie, w mojej końcowej przemowie potwierdzającej tezę. A teraz kontynuuję moją przemowę potwierdzającą tezę. Judy, rozdział 1, werset 4, albowiem wkradli się niektórzy ludzie, dawno już przedtem naznaczeni na to potępienie, niepobożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i samego się Boga i panującego Pana naszego, Jezusa Chrystusa zapierają. Judy, rozdział 1, wersety 12 i 13, cić są na świętych ucztach waszych zmazani, którzy z wami godując bez wstydu, sami się pasą. Są obłoki bezwodne, które od wiatrów tam i sam unoszone bywają, drzewa zwiędłe nieużyteczne, dwakroć zmarłe i wykorzenione, wały wściekłe morskie, wyrzucające swoje sprośności, gwiazdy błąkające się, którym chmura ciemności zachowana jest na wieki. Tutaj bezbożni opisani są jako najbardziej bezwartościowi, nędzni i niegodziwość wyrządzający. Tacy ucztują bez strachu. Każdy punkt w ich opisie wskazuje na trwałą egzystencję, a mianowicie są obłoki bezwodne, które które od wiatrów tam i sam unoszone bywają, drzewa zwiędłe nieużyteczne, dwakroć zmarłe i wykorzenione, wały wściekłe morskie, wyrzucające swoje sprośności, gwiazdy błąkające się, którym chmura ciemności zachowana jest na wieki. Czy ktokolwiek poza moim szanownym oponentem potrafi sobie wyobrazić, że wszystkie te warunki odnoszą się do tego, kto nie istnieje? To stwierdzenie Judy zgadza się ze stwierdzeniem Chrystusa. A niepożytecznego sługę wrzućcie do onych ciemności zewnętrznych, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 30. Juda nazywa ich błąkającymi się gwiazdami. Jezus i Juda mówią, że znajdują się oni w ciemności, a Jezus dodaje, że tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Czy można tak powiedzieć o kimś, kto nie istnieje? Nie, ich płacz i zgrzytanie zębami będzie z powodu świadomego cierpienia. Poeta dobrze powiedział. Och, straszna to myśl o głębokiej rozpaczy, którą bym poczuł, jeśli Zbawca rzec raczy. Odejdźcie przeklęte, błądzące gwiazdy. W odległą ciemność. W Ewangelii Marka rozdziale 9 wersetach 43 i 44 Jezus mówi, a jeśli by cię gorszyła ręka twoja, odetnij ją, bo lepiej jest tobie ułomnym wejść do żywota, niżeli dwie ręce mając, iść do piekła won ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. W wersetach 45 i 48 Jezus powiada, a jeśli by cię noga twoja gorszyła, odetnij ją, bo lepiej tobie chromym wejść do żywota, niżeli dwie nogi mając, być wrzuconym do piekła, w ogień nieugaszony, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. A jeśli by cię oko twoje gorszyło, wyłup je, bo lepiej tobie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niżeli dwoje oczu mając, wrzuconym być do ognia piekielnego, gdzie robak ich nie umiera, a ogień nie gaśnie. Jeśli robak nie umiera, a mój oponent twierdzi, że bezbożni umierają, wówczas pytam go, czym jest robak, o którym mówi tutaj Jezus Chrystus, a skoro robak ten nie umiera, co stanie się z robakiem, który nie umiera po tym, jak umierają bezbożni? Teraz zapoznam was z argumentem, który pokaże, że kara ta jest wieczna. A wam, którzyście uciśnieni, odpocznienie z nami przy objawieniu Pana Jezusa z nieba z aniołami mocy Jego, w ogniu płomienistym oddawając pomstę tym, którzy Boga nie znają, i tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego, Jezusa Chrystusa, którzy pomstę odniosą, wieczne zatracenie od obliczności pańskiej i od chwały mocy Jego. Gdy przyjdzie, aby był uwielbiony w świętych swoich i aby się dziwnym okazał we wszystkich wierzących, dlatego iż uwierzono naszemu świadectwu u was, won dzień. 2 Tesaloniczan rozdział 1 wersety od 7 do 10. A trzeci anioł szedł za nimi, mówiąc głosem wielkim, jeśli się kto pokłoni bestii i obrazowi jej, i jeśli weźmie piętno na czoło swoje albo na rękę swoją, i ten pić będzie z wina gniewu Bożego, z wina szczerego i nalanego w kielich gniewu Jego i będzie męczony w ogniu i siarce przed oblicznością aniołów świętych i przed oblicznością baranka. A dym męki ich występuje na wieki wieków, i nie mają odpoczynku we dnie i w nocy, którzy się kłaniają bestii i obrazowi jej, i jeśli kto bierze piętno imienia jej. Objawienie rozdział 14 wersety od 9 do 11. Zauważcie, że dym ich męki występuje na wieki wieków. Mam tutaj egzemplarz grecko-angielskiego leksykonu Tayera, przy którym, jak powiedzieliśmy wczorajszego wieczoru, w współpracowali uczeni tego świata i pan Thayer podaje definicję mąk z greckiego słowa basanizo, które oznacza drażnić bolesnym bólem ciała lub umysłu, w celu torturowania. Czy można wyrazić to prościej? A diabeł, który je zwodził, wrzucony jest w jezioro ognia i siarki, gdzie jest ona bestia i fałszywy prorok, i będą męczeni we dnie i w nocy, na wieki wieków. Objawienie rozdział 20 werset 10. Ale ci, którzy czczą szatana, także będą męczeni na wieki wieków. Objawienie rozdział 14 werset 11. Następnie zajmijmy się tym sylogizmem. Po pierwsze, ich świadome cierpienie będzie trwało tak długo jak ich męczenie. Po drugie, ich męczenie będzie trwało na wieki wieków. Objawienie rozdział 14 werset 11. Po trzecie, a zatem będą świadomie cierpieć na wieki wieków. Chcę teraz przedstawić argument, by wykazać wam, że ukaranie niesprawiedliwych będzie trwało tak długo jak radość sprawiedliwych. I pójdą ci na męki wieczne, ale sprawiedliwi do żywota wiecznego. Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 46. Nasz Zbawiciel użył greckiego słowa aionios, by wskazać zarówno na trwanie życia sprawiedliwych, jak i ukaranie niesprawiedliwych. Doktor Thayer podaje nam definicję słowa aionios, bez końca, nigdy nie mające ustać, wieczne. Chrystus użył słowa aionios 26 razy, w tym 22 razy mówiąc o błogosławionym, świętym i wiecznym życiu, wystawionym jako nagroda dla wiernych mu uczniów, a 4 razy, by wykazać trwanie potępienia i kary dla niepobożnych. W każdym z tych przypadków nasz Pan użył aionios w ścisłym znaczeniu ustawicznego trwania. Podam teraz przykłady użycia słowa aionios w odniesieniu do przyszłego życia sprawiedliwych. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny, aionios. Ewangelia Jana rozdział 3 werset 16. Kto miłuje duszę swoją, utraci ją, a kto nienawidzi duszy swojej na tym świecie, ku wiecznemu, aionios, żywotowi strzeże jej. Ewangelia Jana rozdział 12 werset 25. Teraz podam wam kilka przykładów, gdzie nasz Zbawiciel stosuje aionios do przyszłego życia niepobożnych. A jeżeli da to wieczną radość sprawiedliwym, to dlaczego nie będzie wyrażać wiecznej kary czy nieustannego trwania kary niepobożnych? Ewangelia Mateusza rozdział 18 werset 8. Przetoż jeśli ręka twoja albo noga twoja gorszy cię, odetnij ją i zarzuć od siebie, lepiej jest tobie wejść do żywota chromym albo ułomnym, niżeli dwie ręce albo dwie nogi mając, wrzuconym być do ognia wiecznego, aionios. Ewangelia Marka rozdział 3 werset 29, ale kto bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, nie ma odpuszczenia na wieki, ale winien jest sądu wiecznego, aionios. Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 41. Potem rzecze i tym, którzy będą po lewicy, idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, aionios, który zgotowany jest diabłu i aniołom jego. A werset 46. I pójdą ci na męki wieczne, aionios, ale sprawiedliwi do żywota wiecznego, aionios. Chcę wam podać znaczenie słowa aionios z kilku leksykonów greki. Doktor Thayer mówi, że aionios oznacza bez końca, nigdy, nie mający ustać, wieczny. Liddelikot, grecko-angielski leksykon, wieczny, nieustanny. Grecko-angielski leksykon Pickeringa, trwający długo, trwały, wieczny, bezustanny, wiekuisty. Grecki i angielski leksykon Donegana, wieczny, wiekuisty. Angielsko-grecki leksykon Younga, wieczny, bezustanny. Schleusner, wszystko, co nie ma końca, szczególnie to, co ma przyjść po zakończeniu życia i tego świata, bezustanne i niekończące się. Analityczny grecki leksykon Baxtera, nieokreślony w odniesieniu do trwania, wieczny, wiekuisty. Grecki i angielski leksykon Nowego Testamentu Robinsona, wiecznotrwały, nieustanny, wiekuisty, wskazujący na wieczność, zarówno przed, jak i po przyszłości, bez końca. Kremer, niemiecki, na wieczność, czas w swoim trwaniu ciągły, stały, wieczny. Grecki i angielski leksykon Nowego Testamentu Greenfielda, nieograniczony, jeśli chodzi o trwanie, wieczny, wiekuisty. Wersja Tyndale'a Nowego Testamentu, pierwsza edycja Nowego Testamentu, która kiedykolwiek została wydrukowana po angielsku, wydana przez Tyndale'a w Antwerpii w roku 1526, nadaje Aionios takie samo znaczenie, kiedy czytamy w Ewangelii Mateusza rozdziale 25 wersecie 46, i pójdą ci na męki wieczne, ale sprawiedliwi do żywota wiecznego. Wspaniały komentator Meyer w swoim komentarzu do Nowego Testamentu, tom 2, strona 183 pisze, bezwarunkowe pojęcie wieczności w odniesieniu do ukarania piekłem nie może zostać wyparte ani przez popularne łagodzenie siły Aionios, ani przez odwoływanie się do figuralnego charakteru określenia ogień. Mogę podać wam definicje podane przez Matthew Henry'ego, Clarka, Taylora, Edwardsa, Toluca, Martensona. Tutaj moderator zwrócił uwagę na czas, więc mówca nie dokończył swojego zdania. Pierwsza odpowiedź Ceterussela. Skorzystam z możliwości, by odpowiedzieć starszemu White'owi na jego krytykę raportu z tej debaty w poniedziałkowym wydaniu Enquirer. W poniedziałek otrzymałem gazetę i zobaczyłem jedynie, że wydawca poświęcił nam ponad 6 kolumn. Coś odwróciło moją uwagę, więc nie przeczytałem nawet słowa o debacie aż do czasu, gdy z zaskoczeniem wysłuchałem oskarżeń starszego White'a dotyczących stronniczości. Po zbadaniu sprawy okazało się, że wszystkie argumenty starszego White'a zostały wydrukowane, ale aby zmieścić się w limicie miejsca, niektóre cytaty z Pisma Świętego zostały pominięte, jeśli nie były częścią argumentu, jeśli argument nie omawiał ich, ale wszystkie odnośniki były starannie podane. Ci z was, którzy przeczytali ten raport, bez wątpienia zauważyli, że było więcej błahych pomyłek w raporcie z mojej przemowy, co wyraźnie pokazuje, że reporterzy wcale nie przykładali się do niej staranniej niż do przemowy starszego White'a. Ponieważ stenografowie zostali określeni ludźmi Russella, dr L.W. Jones z Chicago napisał do mnie, że on i jego znajomy G.M. Hunzinger, sądowy stenograf z Kansas, proponują robienie dosłownych raportów z debaty. Usłyszał, że gazeta zaproponowała długi raport pod warunkiem, że będzie można zapewnić szybkich stenografów. Zaproponował współpracę, którą z radością przyjęliśmy, dobrze wiedząc, że niewielu stenografów potrafi tak szybko sporządzić raport. Mój własny niekiedy zapisuje 230 słów na minutę. W moim wydawnictwie mamy 10 stenografów, ale tylko jeden z nich mógł przybyć tak pospiesznie, pan Williamson, który też zgodził się pomóc. Z tego, co wiem, żaden z tych dżentelmenów nie oczekuje zapłaty za swoją usługę i tylko panu Williamsonowi zwrócono jego koszty. Zaopatrzyłem ich w urządzenia rejestrujące Columbia oraz wynająłem dwie kobiety piszące na maszynach. Pracują do 3 w nocy, by dostarczyć materiały wydawcom na czas na poranne wydanie. Starszy White zgłosił sprzeciw, ponieważ są to moi przyjaciele. Zapewniłem go, że wszyscy chrześcijanie powinni być moimi przyjaciółmi, a bycie chrześcijaninem z całą pewnością nie czyni nikogo mniej odpowiednim do pracy reportera. Nalegałem, by on znalazł jednego lub dwóch ludzi do tej pracy, ale odmówił, twierdząc, że obawia się, że coś zostanie wycięte, by zmieścić się w zaproponowanych 6 kolumnach. Zachęcałem, żeby albo on, albo jeden z jego braci pastorów siedzieli w nocy i pilnowali, by żaden kluczowy punkt nie został wycięty. Ale jednocześnie zapewniłem, że zupełnie satysfakcjonuje mnie pozostawianie skracania o cenie wydawcy. Te propozycje także odrzucił. Kolejna kwestia. Niektórzy pytają mnie, czy nadal będę tak uprzejmie traktował mojego przeciwnika bez względu na to, jak on będzie traktował mnie. Odpowiadam, tak. Osobiste przytyki oraz obelgi i oszczerstwa nie są częścią dochodzenia prawdy, a ten rodzaj ludzi, którzy zostaliby przez nie przekonani, nie należy do grona osób, które ja chciałbym zachęcać. Musimy także mieć na pamięci, że uprzejmość i chrześcijańskie zachowanie w Teksasie nie musi być dokładnie takie samo jak w Ohio, i na odwrót. Skorzystam także z okazji, by zwrócić uwagę obecnej widowni na korespondencję, jaką odbył starszy White ze mną na ten temat, a która została opublikowana na drugiej stronie programu debaty, jaki jest w waszym posiadaniu. Zwracam szczególną uwagę na ostatni paragraf mojego listu ze zgodą. Przeczytam go, jeśli chodzi o zasady dyskusji, sugeruję, aby każdy z mówców mógł w pełni kierować swoim tematem według własnego osądu i aby mógł zaprezentować swoje argumenty tak, jak uważa za najlepsze. Język oraz zachowanie dyskutantów zdradzi oponentowi oraz widowni zrozumienie boskich zasad przez mówcę oraz standardów rządzących chrześcijańską uprzejmością. Przechodząc do naszego dzisiejszego tematu, Pismo Święte wyraźnie naucza, że kara dla ostatecznie nie dających się naprawić grzeszników polegać będzie na świadomym, bolesnym cierpieniu, trwającym wiecznie. Stwierdzam, że tezie tej z całym przekonaniem zaprzeczam i będę usiłował to udowodnić, chociaż sam tak kiedyś wierzyłem. Kiedyś szczególnie ceniłem przemowy Spurgeona na temat piekła. Są takie obrazowe, takie realistyczne. Uważałem go za praktycznie jedynego uczciwego kaznodzieję, ponieważ inni, twierdząc, że wierzą tak samo, rzadko odnosili się do tej sprawy lub traktowali ją obojętnie, chociaż gdyby była to prawda, z pewnością powinna być ona tematem każdego kazania, a pytanie, jak uniknąć wieczności w tym strasznym cierpieniu, powinno być tematem każdej rozmowy, zniweczeniem wszelkiej przyjemności, oraz musiałoby prowadzić co najmniej do przerwania wszelkich zawodowych obowiązków. Jako młodzieniec chodziłem po moim rodzinnym mieście i pisałem tu i ówdzie kredą słowa, które, jak wierzyłem, powinny zwrócić uwagę moich współbliźnich i pomóc im ujść strasznych tortur, które, jak sądziłem, miały się stać ich udziałem. Podobnie w niedzielę usiłowałem prawić kazania tym, którzy chcieli słuchać, opowiadając im o piekle mąk, do którego z całą pewnością mieli iść, jeśli by nie pokutowali i nie zostali świętymi Boga. Gdyby istniała wtedy armia zbawienia, zakładam, żebym do niej dołączył. Pozwólcie, iż nadmienię, że chociaż nie mam praktycznie nic wspólnego z Armią Zbawienia, jeśli chodzi o ich nauki, to mam wielki szacunek dla ich uczciwości i gorliwości. Oni przynajmniej zdają się wierzyć w to, czego uczą, a to znacznie więcej, niż można powiedzieć o większości chrześcijańskich pastorów oraz osobach świeckich, których czas jest poświęcany w znacznej mierze na biznesy, przyjemności i funkcje społeczne, chociaż jednocześnie wyznają, że wierzą, że ich bliźni, ich przyjaciele, a nawet członkowie ich własnych rodzin, którzy nie są w Chrystusie, którzy nie są uświęceni ani spłodzeni z ducha, z całą pewnością skończą na wiecznych mękach, jeśli się nie nawrócą, nie zmienią i nie zostaną spłodzeni z ducha. Darzę wielką sympatią tak zwanych misjonarzy, którzy, chociaż całkowicie znajdują się pod urokiem tej doktryny diabłów tak ubliżającej charakterowi naszego niebiańskiego Ojca, nie poświęcają czasu na interesy, przyjemności czy nawet badanie Słowa Bożego, ale, by posłużyć się ich własnymi słowami, ratują duszę. Nie dziwię się, że ta straszna nauka wpędziła wielu do szpitali psychiatrycznych. Nie jestem zaskoczony, że inni chcą zagłuszyć tę myśl przyjemnościami, intensywną pracą zawodową czy napojami alkoholowymi. Mój oponent oskarżył mnie, że mój wysiłek, by oczyścić charakter Wszechmocnego, oraz by pokazać, że Biblia nie naucza tej okropnej doktryny, ma zły wpływ. Kwestionuję to. Pozwólcie, że odwołam się pokrótce do jednego wydarzenia, które udowodni coś odwrotnego. Niedawno, gdy mieliśmy spotkanie w Chattanooga, w stanie Tennessee, podszedł do mnie gentleman, podał mi swoje nazwisko i przypomniał, że korespondujemy ze sobą od jakiegoś czasu. Powiedziałem, znam cię bardzo dobrze z korespondencji. O, nie, odrzekł, nigdy tak naprawdę nie powiedziałem ci, kim jestem, ale powiem ci teraz. Jak wiesz, mieszkam w Mississippi i mam tam sklep. Kiedy dotarła do mnie twoja literatura, byłem jednym z najgorszych ludzi na świecie. Nie będę wchodził w szczegóły, ale pokrótce powiem, że wszystko robiłem źle. Moja żona, dobra metodystka, robiła wszystko, co mogła, by mi pomóc. Mówiła, John, pójdziesz do piekła. A ja mówiłem, wiem, Mary, i jestem zdeterminowany, by zasłużyć na wszystko, co dostanę. Wiem, że jestem złym człowiekiem i wiem, że znajdę się na wiecznych mękach, ale teraz, Mary, przynajmniej będę wiedział, że na to zasłużyłem. Będę pogrążał się w nieprawości. Znajdowałem się w takim właśnie stanie świadomości, kiedy pocztą dotarła do mnie broszurka, karą za grzech jest śmierć, niewieczne męki. Przeczytałem tytuł jeszcze raz i pomyślałem, to jest coś innego, muszę to przeczytać. Była to najbardziej rozsądna rzecz, jaką kiedykolwiek przeczytałem na temat religii. Natychmiast napisałem do ciebie po więcej, i od tamtej pory otrzymałem prawdopodobnie wszystkie biblijne pomoce, które towarzystwo kiedykolwiek wydało. Chcę ci powiedzieć, bracie Russell, że jestem nowym człowiekiem, że miłość Boża miała taki wpływ na moje serce i życie, jakiego strach przed nim nigdy nie wywołał. I jeszcze jedna rzecz, być może pamiętasz, że posłałem kilka $50 czeków, by pomóc w rozpowszechnianiu tych broszurek, ale nie wysłałem żadnego ostatnio. Chcę ci wyjaśnić dlaczego. Odpowiedziałem, bracie, nie ma potrzeby niczego wyjaśniać, wiesz, że my nigdy nie prosimy o pieniądze i nie jesteś mi winien żadnych wyjaśnień. Ale on odpowiedział, tak, ale chcę, żebyś wiedział, dlaczego te czeki nie nadchodziły. To były pieniądze sumienia, bracie Russell. Nie porzuciłem moich grzesznych praktyk i wciąż sprzedawałem alkohol murzynom w Mississippi, więc próbowałem uciszyć moje sumienie, ale nie potrafiłem, prawda była zbyt silna dla mnie. Chcę powiedzieć, że teraz nie sprzedaję alkoholu w moim sklepie i usiłuję prowadzić pobożne życie, oraz wydawać światło Bożej prawdy w moim sąsiedztwie. Przypomnę wam ponownie, drodzy przyjaciele, że w waszym mieście, jak w każdym innym dużym skupisku ludności, nasze uszy dręczone są przekleństwami i wulgaryzmami, mężczyźni i chłopcy posyłają się nawzajem do piekła. Nie są to nieświadome dzikusy, ale osoby, które przez całe swoje życie znajdowały się pod wpływem tej obrzydliwej doktryny i ona ich nie nawróciła. Pozwólcie jeszcze, że wam przypomnę, że więzienia i zakłady karne krajów chrześcijańskich przepełnione są przestępcami, oraz że w momencie osadzania w więzieniu są oni pytani o ich religijną i wszelką inną przeszłość i mamy dowody, że ci przestępcy słyszeli o teorii piekielnego ognia i mąk od samego dzieciństwa. Nie twierdzę, że właściwe zrozumienie wszechmogącego Boga powstrzymałoby wszystkich przestępców, ale wierzę, że powstrzymałoby wielu z nich. Mamy dowód na to w zakładzie karnym w Columbus, Ohio, gdzie jakiś czas temu trzech ludzi skazanych na dożywocie za morderstwa natrafiło na nasze publikacje pokazujące prawdziwy charakter Boga oraz jego plan zbawienia, w wyniku czego zmienił się sposób ich życia. Zostali prawdziwymi chrześcijanami i są za takich uznawani przez ludzi w więzieniu. Od tego czasu dwóch z nich zostało ułaskawionych za dobre sprawowanie, a jeden z nich jest dzisiaj pastorem Ewangelii. Dostaję wiele listów od niewiernych mówiących mi o przemianie serca oraz przyjęciu Pisma Świętego, odkąd zobaczyli je w prawdziwym świetle, poznali swego Stworzyciela jako Boga sprawiedliwości, mądrości, miłości i mocy. Nie zdziwiłbym się w ogóle, gdyby znajdowały się na widowni osoby, które uwierzyły w Biblię jako natchnione Słowo Boże tylko ze względu na lepsze wyjaśnienie, które pośrednio lub bezpośrednio otrzymali dzięki harmonii wersetów, którą prezentuję w moim nauczaniu, czy to w formie pisemnej, czy ustnej. Sprawdźmy to. Jeśli jest na widowni ktoś, kto jest w pełni ofiarowany Bogu, ale kto byłby dzisiaj niewierzący, gdyby nie pomoc nauk, jakie głoszę, to proszę o powstanie. Całkiem niezła liczba, około 100 osób, które byłyby teraz niewierzące. Zbadajmy tę sprawę dalej i zadajmy kolejne pytanie, czy znajdują się dzisiaj na widowni tacy, którzy są w pełni i prawdziwie ofiarowani Bogu, którzy byli niewierni, ale zostali nawróceni do Boga przez doktrynę o wiecznych mękach? Jeśli tak, proszę o powstanie. Widzę tylko jedną czy dwie osoby. Wieczne męki nawróciły dwie osoby, a Ewangelia o miłości Boga, o sprawiedliwości Boga przyprowadziła do harmonii z Nim ponad 100 osób. Utrzymujemy, że błędem jest twierdzenie, jakoby bluźnienie Bożemu imieniu i charakterowi było kluczowe dla propagowania chrześcijaństwa. Twierdzimy, że nic innego nie sprawia, że tak wielu zostaje niewierzącymi, jak ta właśnie fałszywa doktryna, że nic innego tak skutecznie nie odwraca serc tak wielu ludzi od Boga oraz nie zniechęca do społeczności z Nim i do prawdziwego wyznania wiary, że jej wpływ jest zły i tylko zły, a ci, którzy są szlachetnymi i prawdziwymi chrześcijanami, wierząc w nią, są takimi pomimo niej, a nie ze względu na nią. Przyznajemy, że niektóre z pańskich przypowieści i przysłów mogą zostać przeinaczone, lub jak powiedział apostoł, przekręcone przez tych, których umysły są uprzedzone w tym temacie od dzieciństwa. Podchodząc do tych przypowieści z umysłem w pełni ukierunkowanym, nie usiłują oni szukać innego, przekonującego ich objaśnienia, ale przyjmują najbardziej absurdalne interpretacje bez podjęcia próby rozsądnego myślenia. Przez setki lat w okresie ciemnych wieków i później doktryny te tak zakorzeniły się w błędzie, że jakikolwiek wysiłek, by je zbadać, przedstawić prawdę czy je sprawdzić, spotyka się z najsilniejszym sprzeciwem, ponieważ umysły ludzi są ogromnie uprzedzone, nawet jeśli w wielu przypadkach bezwiednie. Pod tym względem mój przeciwnik ma nade mną przewagę. Wyrecytował jeden po drugim teksty, które od wieków są błędnie interpretowane i których błędna interpretacja jest zakorzeniona w umysłach wielu chrześcijan. Gdy usłyszą te teksty, natychmiast skłaniają się ku fałszywym teoriom, tak długo do nich przywiązanym. Gdybyście wzięli metr sznura, moi drodzy przyjaciele, rozplątali go, a następnie porozdzielali jego włókna i potem usiłowali spleść je równo ponownie, mielibyście ilustrację tego, jaką trudność napotkacie w swoich wysiłkach, by zrozumieć jasno w swoich umysłach prostą prawdę Bożego Słowa, która została tak przeinaczona i powykręcana od ciemnych wieków. Niewielką ilość tej plątaniny, to fakt, odrzucono w czasach reformacji, ale przeciwnik zadbał, by pojawiły się inne supły. Na przykład w sprawie będącej tematem naszego wieczoru, protestanci przyjęli swoje nauki od rzymskich katolików. Przyjęli katolicki pogląd na piekło wiecznych tortur obsługiwane przez ognioodpornych diabłów, a odrzucili jedyny element łagodzący, czyściec. W ten sposób uczynili sprawy jeszcze gorszymi. A tymczasem zarówno katolicy, jak i protestanci zgadzają się, że tylko święci, malutkie statko, wybrani, nadają się do nieba po śmierci. Pamiętają bowiem słowa mistrza: ktokolwiek chce za mną iść, niech samego siebie zaprze, a weźmie krzyż swój i naśladuje mnie. Ewangelia Marka, rozdział 8, werset 34. W ten sposób protestanci jednym pociągnięciem ręki wysyłają znaczną część rodzaju ludzkiego, tych, co nie zostali świętymi, na wieczne męki, tortury, które nigdy się nie kończą, a przy tym są bezsensowne, ponieważ ani oni nie mogą z tego skorzystać, ani Bóg nie może być przez to uwielbiony. Jest coś znacznie bardziej rozsądnego w poglądzie katolickim, który wprawdzie posyła rozmyślnych heretyków na wieczne męki, ale jednak znaczną część naszej rasy umieszcza w czyśćcu. Ludzie ci mają tam być uwalniani od grzechu podczas setek czy tysięcy lat doświadczeń, żeby ostatecznie dostąpić oczyszczenia i uzyskać niebo. Protestanci przyjęli katolicki pogląd nie dlatego, że uważali go za biblijny, skoro jest on najwyraźniej niebiblijny. Pismo oświadcza bowiem, że umarli o niczym nie wiedzą, że będoli zacni synowie Jego, tego on nie wie, jeśli też wzgardzeni, on nie baczy oraz że nie ma mądrości ani umiejętności, ani myśli w grobie, Szeolu, do którego ty idziesz. Kaznodzieja Salomonowy, rozdział 9, werset 10. Kaznodzieja Salomonowy, rozdział 9, werset 5, Ioba, rozdział 14, werset 21. To, co w Piśmie Świętym najbliższe jest katolickiemu czyśćcowi, to tysiącletnie królestwo, w którym cały świat ogólnie będzie miał nie tylko możliwość dojścia do harmonii z Bogiem, ale otrzyma chłosty i razy proporcjonalnie do tego, jak będzie zaniedbywać słuchania wielkiego nauczyciela, którego słowo będzie stanowiło prawo. Jednak jakże inny jest czyściec zarządzany przez diabły nakładające wszystkie rodzaje tortur, zarówno psychiczne, jak i fizyczne, od czyśćca, który zarządził Bóg w chwalebnej epoce oczyszczenia, kiedy wszystkie narody ziemi zostaną przyprowadzone do poznania prawdy, kiedy oczy wszystkich ślepych zostaną otworzone, kiedy uszy wszystkich głuchych zostaną uleczone, kiedy szatan zostanie związany, by nie zwodził więcej narodów, kiedy wszelki zły wpływ zostanie ograniczony, a każdy dobry i pomocny wpływ zostanie udzielony ludziom, gdy Pan, który odkupił ludzkość, w obiecanym czasie, przez lata, dokona restytucji wszystkich rzeczy, którą Bóg zapowiedział przez usta wszystkich świętych proroków od założenia świata, i kiedy w końcu wszyscy, którzy przyjmą te błogosławieństwa do dobrych i uczciwych serc, a także odniosą z nich korzyść, będą mogli otrzymać życie wieczne, zaś wszyscy, którzy odrzucą te chwalebne sposobności, umrą wtórą śmiercią, zostaną unicestwieni. Niemniej, powtarzamy, katolicy, mimo że szatan wypaczył ich zrozumienie tysiąclecia dostępnego dla każdego człowieka, mają bardziej rozsądny i spójniejszy błąd niż ten, któremu kłaniają się, i który wielbią protestanci, wieczne, beznadziejne i niekończące się męki za nieskończony grzech, lub jak w większości przypadków, za ograniczoną niewiedzę i ślepotę ich oczu zrozumienia. Brat White, mimo całego zaangażowania w debatę i staranności, by odnieść się do każdego argumentu, całkowicie pominął wczoraj wieczorem, jak się zdaje, niektóre z najdobitniejszych tekstów biblijnych, które szczególnie poddaliśmy pod jego rozwagę, jak na przykład następujący. Psalm 6, werset 6, albowiem w śmierci nie masz pamiątki o tobie, a w grobie któż cię wyznawać będzie? Psalm 115, werset 17, umarli nie będą chwalili Pana, ani kto z tych, co zstępują do miejsca milczenia. Psalm 146, werset 4, wnijdzie duch jego i nawróci się do ziemi swojej, w onże dzień zginą wszystkie myśli jego. Kaznodzieja Salomonowy, rozdział 9, werset 5, bądź ci, co żyją, wiedzą, że umrzeć mają, ale umarli o niczym nie wiedzą i nie mają więcej żadnej zapłaty, gdyż w zapamiętanie przyszła pamiątka ich. Kaznodzieja Salomonowy, rozdział 9, werset 10, wszystko, co przedsięweźmie ręka twoja do czynienia, czyń według możności twojej, albowiem nie masz żadnej pracy, ani myśli, ani umiejętności, ani mądrości w grobie, do którego ty idziesz. Daniela, rozdział 12, werset 2, a wiele z tych, którzy śpią w prochu ziemi, ocucą się, jedni ku żywotowi wiecznemu, a drudzy na pohańbienie i na wzgardę wieczną. Nasz drogi brat właśnie zacytował te teksty kilka minut temu, ale wciąż nawet słowem nie powiedział, jak się, umarli, obudzą, ani nie powiedział słowa o tym, jak śpią. Nie wyjaśnił w żaden sposób, dlaczego mieliby mieć całe to bezgraniczne cierpienie aż do wskrzeszenia. Jednym tchem mówi, że są umarli, a następnym powiada, że cierpią i są teraz torturowani. Ojciec Adam odszedł 5000 lat temu, ale nie byłby w żaden sposób bardziej martwy, gdyby umarł zaledwie kilka minut temu, gdyby odszedł dopiero co, ale wszyscy oni otrzymują to cierpienie, bo wszyscy są żywi i nie mogą umrzeć, i sam Bóg nie mógłby ich zabić. Następnie drogi brat cytuje wyraźnie nieświadomie werset, który mówi, że Bóg może zniszczyć zarówno duszę, jak i ciało. Tak, Bóg może zniszczyć i mówi, że to uczyni. Wszystkich niepobożnych wytraci, mamy napisane, Psalm 145, werset 20. Jakich niepobożnych wytraci? Nasz drogi brat zapomniał także o tym fragmencie, który podałem mu z Joba, tak człowiek, gdy się układzie, nie wstanie więcej, a pokąd stoją nieba, nie ocuci się ani będzie obudzony ze snu swego. Joba rozdział 14 werset 12. Nie chodzi o ośmiogodzinny sen, odnosi się to słowo tutaj do snu śmierci. Obyżeś mnie w grobie ukrył i utaił. Szeol, piekło, Szeol jest tym samym słowem co piekło, Joba rozdział 14 werset 13. Obyżeś mnie w Szeolu ukrył i utaił. Ale on nie chciał być ukryty w grobie, nie na zawsze, o nie. Iżbyś mi zamierzył kres, kiedy chcesz wspomnieć na mnie. Tak, drodzy przyjaciele, Bóg zamierzył kres, kiedy wspomni na Joba i na wszystkich, którzy zeszli do wielkiego więzienia śmierci. Pańskie słowa brzmią, nie dziwujcież się temu, boć przyjdzie godzina, jeszcze nie przyszła, w którą wszyscy, co są w grobach, nie ci, którzy są w piekle, ale którzy są w grobach, usłyszą głos Jego i pójdą. Ewangelia Jana rozdział 5 wersety 28 i 29. A Hiob kontynuuje, gdy umrze człowiek, Izali żyć będzie? Hioba rozdział 14 werset 14. Nie, oni powiadają, że nie umiera, żyje cały czas i jest bardziej żywy niż kiedykolwiek przedtem, jednak Hiob nic o tym nie wiedział. Hiob nic zupełnie nie wiedział o tej teorii, że człowiek jest bardziej żywy po śmierci. Chciał wiedzieć, czy gdy umrze człowiek, Izali żyć będzie? I co wtedy? Mówi, po wszystkie dni wymierzonego czasu mego będę oczekiwał przyszłej odmiany mojej, tak jak ja czekam i jak wy również czekacie, czekamy w nadziei, nadziei wskrzeszenia umarłych, a nie wskrzeszenia żywych. To spełnienia się nadziei wskrzeszenia umarłych oczekujemy, drodzy przyjaciele, i jest to dobra nadzieja, jest to nadzieja w Ewangelii, że w czasie drugiego przyjścia naszego Mistrza umarli zostaną wzbudzeni. A nie chcę, bracia, abyście wiedzieć nie mieli o tych, którzy zasnęli, iżbyście się nie smucili, jako i drudzy, którzy nadziei nie mają. 1 Tesaloniczan rozdział 4 werset 13. Jeżeli wierzymy, że Jezus umarł, a ja w to wierzę, i że powstał, ja wierzę, to wierzmy także, że tych, którzy śpią w Jezusie, Bóg wyprowadzi z umarłych przez Niego, dzięki Niemu. On będzie tym, przez którego Bóg to uczyni. Oni znajdują się w stanie śmierci. Nie są żywi. Nie cierpią mąk. Jednak zwróćcie uwagę, drodzy przyjaciele, że ci, odnośnie których, jak wspomina apostoł Paweł, możemy się pocieszać, nie są świętymi, on nie powiedział, że święci posnęli. Mówi tutaj o naszych przyjaciołach i bliźnich ogólnie. Oni wszyscy śpią w Jezusie. Jak? W tym sensie, że wszyscy pierwotnie pomarli w Adamie i na podstawie wyroku danego Adamowi ich śmierć byłaby wiecznym zniszczeniem, ale Pan bardzo wspaniałomyślnie zapewnił odkupienie i dlatego śmierć nazywana jest snem, jest to przepiękna figura. Czekamy na poranek, na czas, kiedy złote słońce sprawiedliwości powstanie, kiedy Jezus jako życiodawca przyjdzie, by zawołać tych, którzy są w grobach, a wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą Jego głos i powstaną. Nie musimy się smucić ze względu na naszych bliźnich czy naszych przyjaciół. Dlaczego? Czy dlatego, że byli święci? Nie, ale Jezus Chrystus umarł za grzeszników. Grzesznicy zostaną wyprowadzeni z grobu, nie tylko święci, ale grzesznicy również zostaną wywiedzeni z grobów. Święci faktycznie mają dostąpić pierwszego zmartwychwstania, chwalebnego zmartwychwstania, ale zadbano o całą ludzkość. Wszyscy, którzy są w grobach, usłyszą głos i wyjdą. Nic dziwnego, że czekamy na Niego. Zamiast odpowiedzieć na te jasne, dosadne, biblijne stwierdzenia, nasz brat poświęcił swój czas na błędne przedstawienie naszego stanowiska, twierdząc, że zaprzeczamy zmartwychwstaniu naszego Pana. Nasze stanowisko, drodzy przyjaciele, jest zupełnie odwrotne. Kładziemy na to cały nacisk. A jeśli Chrystus nie jest wzbudzony, daremna jest wiara wasza i jeszczeście w grzechach waszych. 1 Koryntów rozdział 15 werset 17. Nie ma Ewangelii, jeśli Chrystus nie jest wzbudzony. Chrystus zmartwychwzbudzony jest i stał się pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. 1 Koryntów rozdział 15 werset 20. Czas nie pozwala, byśmy odnieśli się do jego rozmaitych myśli, by prześledzić każdy szczegół jego argumentacji oraz wykazać, jak jest ona nierozsądna i niebiblijna, ale możemy przy tej okazji zwrócić waszą uwagę na dwa punkty. Po pierwsze, nasz brat nie obalił biblijnego stwierdzenia, że ciało i krew Królestwa Bożego odziedziczyć nie mogą. 1 Koryntów rozdział 15 werset 50. Wręcz przeciwnie, fragmenty, które odczytał, właściwie to potwierdzają, ponieważ apostoł, omawiając zmartwychwstanie świętych, powiada, zasiewa się ciało zmysłowe, powstaje ciało duchowe. 1 Koryntów rozdział 15 werset 43, Biblia Tysiąclecia. Ale nasz drogi brat został poproszony, by udowodnić, że zostało wzbudzone ciało zmysłowe, i że ciało cielesne było w Hadesie. Ciało cielesne jest nazywane ciałem zmysłowym i takie właśnie posiadał nasz Pan podczas swojej ziemskiej misji. Nie miał go, zanim został uczyniony ciałem, ani nie ma go teraz, ponieważ został przemieniony, jak mówi Pismo Święte i ma teraz ciało duchowe, niebiańskie, chwalebne. Zauważamy kolejną drobną nieścisłość w argumentacji naszego brata. Kiedy przeszedł do opisywania bogacza i Łazarza, powiedział o pogrzebaniu bogacza, a następnie, bez czekania na wskrzeszenie, mówi, że jest on torturowany łącznie z oczami, językiem i umysłem. Te musiałby prawdopodobnie uważać za oczy duchowe, za duchowy język oraz duchowy umysł, mimo że nie mówi wam, jak mógł je otrzymać bez wskrzeszenia. A następnie, by być całkowicie niekonsekwentnym, zażądał kropli literalnej wody dla tego duchowego języka. Tak pogrążył ten argument. Zobaczymy teraz logiczną, biblijną interpretację tej kwestii, która nie gwałci ani rozumu, ani miłości, ani głowy, ani serca. Podstawa tej doktryny o wiecznych mękach leży w naszym maleńkim słowie hell, piekło, słowie, którego angielskie znaczenie bardzo oddaliło się od swego pierwotnego sensu. Pojawiło się ono w języku angielskim jako kalka niemieckiego słowa helle, które oznaczało dziurę, czarne miejsce, pieczarę. W staroangielskiej literaturze słowo to miało znaczenie zakrytego i sekretnego miejsca czy stanu. Jak na przykład rolnik napisałby do swego oddalonego przyjaciela, schowaliśmy, helet, angielski, 100 buszli ziemniaków tej jesieni, mając na myśli, że je zmagazynował, zakopcował, umieścił je w dole, by zachowały świeżość i mogły być wykorzystane później. Mógłby też napisać, pokryliśmy, helet, angielski, nasz dom tego lata, mając na myśli, że pokryli dom strzechą. Ponieważ tłumacze naszego przekładu powszechnego dobrze rozumieli użycie tego słowa, kiedy natrafiali na słowo Szeol w Starym Testamencie, oraz odpowiadające mu słowo Hades w Nowym Testamencie, czasami tłumaczyli je jako dół, czasami jako grób, a czasami jako piekło, miejsce zakryte, przepastne. Dla tych, którzy mogą nie wiedzieć, nadmienię, że hebrajskie słowo przetłumaczone na piekło pojawia się w Biblii 65 razy i 31 razy zostało oddane jako piekło, 31 razy jako grób i 3 razy jako dół. W dwóch przypadkach, w których zostało przełożone na piekło, w przypisie w Biblii znajdziecie komentarz, po hebrajsku, grób. Faktem jest, że Szeol zawsze oznacza w Biblii grób, mogiłę, a nie grób, kopiec usypany z ziemi, nagrobek, ponieważ to jest wyrażane słowem keber. Szeol, wręcz przeciwnie, oznacza grobowiec, jak na przykład, gdy mówimy, że 90 tysięcy istnień ludzkich umiera codziennie i schodzi do mogiły, schodzi do Szeolu. Jak już powiedzieliśmy, słowem odpowiadającym Szeolowi jest w Nowym Testamencie Hades. Jest to słowo greckie i gdziekolwiek Nowy Testament cytuje Szeol ze Starego Testamentu, bez wyjątku używa słowa Hades, wskazując, że te dwa słowa są dokładnymi odpowiednikami. Dlatego, na przykład, nasz Pan zszedł do Szeolu, zszedł do Hadesu, zszedł do grobu, był umarły przez 3 dni i powstał 3. dnia z Szeolu, z Hadesu, z grobu. Druga przemowa Ellen White'a. Panie Przewodniczący, Panie i Panowie. Ufam, że z wielką przyjemnością słuchaliście odpowiedzi starszego Russella na moich 18 pytań. Ufam, że wszyscy z przyjemnością wysłuchaliście, jak odniósł się do tych 40 czy 50 wersetów, których użyłem w mojej przemowie, oraz jak spróbował na nie odpowiedzieć. Żadnego z tych pytań nawet nie dotknął. Żadnego z wersetów, które przeczytałem, nie skomentował ani słowem, ale przez cały swój czas, przez 30 minut rozważał pytanie, które omawialiśmy wczorajszego wieczoru. Wczorajszego wieczoru usiłował udowodnić, że umarli są nieświadomi pomiędzy śmiercią a wskrzeszeniem. Udowodniłem ponad wszelką wątpliwość, że są oni świadomi pomiędzy śmiercią a wskrzeszeniem i jestem pewny, że tym sposobem przekonałem znaczną część widowni, natomiast starszy Russell jest tak przekonany o nieświadomości, że całkowicie zapomniał odpowiedzieć na 18 pytań i zdaje się być nieświadomy, jak wielka jest liczba biblijnych argumentów, które zaprezentowałem w mojej przemowie, ale teraz jest całkowicie świadomy, jak wielką mękę odniósł zeszłego wieczoru. I po odbyciu, bez wątpienia, narady wojennej z niektórymi ze swoich braci, oraz mając 24 godziny na przeanalizowanie swojej porażki wczorajszego wieczoru, usiłuje przeforsować swoje zdanie teraz. Prawdopodobnie, jak będzie miał kilka dni na przeanalizowanie mojej wypowiedzi, którą usłyszał wczorajszego wieczoru, będzie w stanie podjąć się odpowiedzi na nią w przyszłą niedzielę rano, kiedy będzie wygłaszał kazanie w Music Hall. Na początku swojej przemowy odniósł się do mojej krytyki względem raportu z debaty. Nie krytykowałem go, podałem jedynie kilka prostych faktów, czując, że jestem to winny sobie i moim braciom, a mianowicie, że około 33 z 37 biblijnych cytatów, którymi posłużyłem się w mojej przemowie, zostały pominięte w raporcie. To sprawiło, że połowa mojej przemowy została w raporcie pominięta. Następnie bardzo uprzejmie odniósł się do faktu, że grzeczność w Teksasie może nie być taka sama jak w Ohio. Nic mi o tym nie wiadomo. Jest to moja pierwsza podróż do Ohio. Cieszę się, że tu jestem. Doświadczam mnóstwo uprzejmości. A on uważa, że nieuprzejmym z mojej strony było odnieść się do faktu, że jego ludzie byli reporterami, którzy dostarczyli raport do Cincinnati Enquirer z pierwszej sesji tej debaty. Jeśli to było niegrzeczne, to zastanawiam się, czy sądzi on, że grzeczne było to, gdy wczoraj wieczorem zasugerował, iż argumenty, które przedstawiłem przeciwko nieświadomości po śmierci, są niedorzeczne i absurdalne. Tak właśnie powiedział. A jeśli przeczytacie raport z Cincinnati Enquirer z tego ranka, zobaczycie, że ponad 6 razy powiedział on, że nauki, które głoszę, są kłamstwami. To jest dopiero bardzo grzeczne. Zastanawiam się, czy to jest próbka uprzejmości z Ohio. To musi być uprzejmość Millennial Dawn. Cóż, powiedział, że nauka, którą głoszę, jest straszna, że nauka o mękach jest nauką diabelską. Nigdy w życiu nie postawiłbym takich oskarżeń. W objawieniu rozdziale 20 wersetach od 12 do 15, opisując sceny sądu, apostoł Jan powiada, i widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed oblicznością Bożą, a księgi otworzone są, i druga księga także otworzona jest, to jest księga żywota, i sądzeni są umarli według tego, jako napisano było w onych księgach, to jest według uczynków ich. I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, także śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli, i byli sądzeni każdy według uczynków swoich. A śmierć i piekło wrzucone są w jezioro ogniste. Tać jest wtóra śmierć. A jeśli się kto nie znalazł napisany w księgach żywota, wrzucony jest w jezioro ogniste. To jest nauka biblijna, a nie nauka diabelska. Przypomina mi się tutaj człowiek, który nie wierzył, że istnieje jakiekolwiek piekło, albo przyszła kara dla niepobożnych, wieczna kara, dokładnie tak, jak naucza mój przyjaciel i przeciwnik. Debatował z człowiekiem, który był słabszy, nie tak silny jak on, nie tak dobrze poinformowany i przekonał widownie, że nie ma kary po śmierci. Silniejszy uczestnik debaty był tak rozradowany po zakończeniu debaty, że wstał w prowokacyjny sposób i powiedział, jeżeli ktokolwiek na widowni chce mi zadać jakieś pytanie na temat piekła, to jestem gotów mu odpowiedzieć. Biedny, słaby, ślepy mężczyzna z widowni, niewykształcony, który usiłował głosić Ewangelię na miarę swoich możliwości, wstał i powiedział, chciałbym zadać ci jedno pytanie. W porządku, odrzekł tamten, pytaj, a ja z przyjemnością odpowiem. Ślepy człowiek miał żonę imieniem Rebeka. I ona czytała mu Biblię. Powiedział on do uczestnika debaty, chciałbym prosić cię o odczytanie 23 rozdziału objawienia, zanim zadam pytanie. Uczestnik debaty, zanosząc się śmiechem, odrzekł, z przyjemnością informuję pana, że objawienie ma 22 rozdziały. Widownia śmiała się i wiwatowała. Biedny człowiek stał tam aż do chwili, gdy znowu nastała cisza i powiedział, wiem, że w Biblii, którą czyta mi Rebeka, objawienie ma 22 rozdziały, ale 22 rozdział objawienia zostawia wszystkich niepobożnych w piekle. I myślałem, że być może twoja Biblia ma dodatkowy rozdział, by ich stamtąd wyciągnąć. I tak Słowo Boże pozostawia wszystkich niepobożnych w wiecznych mękach, a mój szanowny oponent nigdy nie będzie w stanie ich stamtąd wydostać. Następnie odniósł się do mężczyzny z Mississippi, który powiedział swojej żonie Mary, że pójdzie on do piekła, bo zasługuje, by tam pójść, oraz że zamierza dostać wszystko to, na co zasługuje. Poświęcił wiele czasu, by opowiedzieć o korespondencji i rozmowie, jaką miał z tamtym człowiekiem, a na koniec podsumował, że mężczyzna ten sprzedawał whisky murzynom z Mississippi. No i proszę bardzo. Ja poświęciłem cały czas mojej przemowy na przeczytanie wam ze Słowa Bożego, co Jezus Chrystus i apostołowie powiedzieli na temat nauki o wiecznych mękach niepobożnych, a jedynym argumentem, jaki on postawił przeciwko naukom Jezusa Chrystusa i apostołów, były jakieś słowa wypowiedziane przez człowieka, który sprzedawał whisky murzynom w Mississippi. Poprosił, aby wszyscy, którzy byliby niewierzącymi i nie znali prawdy, którą on głosi, powstali i kilka osób na widowni wstało, bez wątpienia jego konwencyjni bracia, którzy przybyli tutaj z daleka. Zastanawiam się, czy widownia Cincinnati chciałaby wstać. Umówiliśmy się, że nie będziemy organizowali demonstracji, a on złamał tę umowę i pójdę jego śladem. Jezus Chrystus powiedział, i pójdą ci na męki wieczne. Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 46. Chcę, aby każdy mężczyzna, każda kobieta i każde dziecko na widowni, którzy wierzą, że Jezus Chrystus powiedział prawdę, gdy to mówił, by powstali. Większość widowni powstała, wliczając w to wszystkich na scenie. Jestem wielce zobowiązany, naprawdę. Jeśli on chce przeprowadzić jakiekolwiek inne głosowanie, to w porządku. Powiedział, że protestanci mają poglądy od katolików. Ja nie mam moich poglądów od katolików z tego prostego powodu, że wywodzę swoje poglądy z prostego stwierdzenia Pana Jezusa Chrystusa. On tak powiedział, a ja idę za nim. Mój oponent powiedział, że nie sympatyzuje z poglądami katolickimi. Ja też nie. Głoszą oni starą naukę o czyśćcu, która jest przeciwna Słowu Bożemu, podobnie jak nauka, którą głosi mój szacowny oponent i będę tak zadowolony z debaty z katolikiem nad tą tezą, jak jestem z tym dżentelmenem obecnie. Stwierdził, że brat White, mimo oddania tej debacie, przeoczył psalm 6 werset 6 oraz psalm 115 werset 7, a także kilka innych wersetów, które zacytował z zeszłego wieczoru. Pamiętacie, jak wiele starszy Russell przeoczył ze wszystkich wersetów, które ja zacytowałem podczas całej tej debaty. Nie rozmawiamy teraz o tezie, o której dyskutowaliśmy zeszłego wieczoru. Skończyliśmy z nią poza wyjątkami, kiedy on odwołuje się do niej przy kolejnej tezie. Powiedział, że Szeol oznacza to samo co Hel, określając, oczywiście, miejsce wiecznych mąk. Nie zgadzam się z ani jednym słowem. Pokazałem wam na podstawie ponad 20 słowników z całego świata przeciwne użycie słowa aionios, jako odnoszącego się do wieczności, jako oznaczającego coś wiecznego, bez końca, na zawsze, ale wykazałem na podstawie Słowa Bożego, że Szeol jest użyte 65 razy w Biblii, 31 razy przetłumaczone na grób, 31 razy na piekło, a 3 razy na dół, i że w ani jednym przypadku nie ma ono odniesienia do przyszłej wiecznej kary. Wskazałem jednak, że w Nowym Testamencie słowo Gehenna jest użyte 12 razy, i że słowo piekło jest niezmiennie z niego tłumaczone, oraz odnosi się do miejsca przyszłej, wiecznej kary. Ale na żaden z tych wersetów on nie zwrócił uwagi choćby przez chwilę. Mówi natomiast, że pod jednym względem mam przewagę, ponieważ recytuję fragmenty, które od pokoleń są źle interpretowane i te błędne interpretacje utkwiły w ludzkich umysłach. Odpowiadam na ten zarzut, jego zadaniem jest pokazać teraz, że są źle interpretowane. Dlaczego tego nie zrobił? Dlaczego nawet nie usiłował tego zrobić? Stwierdził, że go błędnie zinterpretowałem, odczytując o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa z wykładów Pisma Świętego. Jeśli tak zrobiłem, odczytałem dokładnie to, co powiedział swoimi własnymi słowami. Z całą pewnością ogłosił, że ciało Jezusa Chrystusa zostało zabrane z grobu przez jakąś boską moc, ale zostało gdzieś schowane, on nie wie gdzie, i nie wie, co się z nim stało, a także, że nie ma konieczności, by wiedzieć, co się z nim stało, ale że zostało prawdopodobnie zmienione w gazy lub zachowane. Jednak bez wątpienia Pan pokaże to zachowane ciało narodom ziemi. Oświadczył także, że Jezus Chrystus powrócił jako istota duchowa, a nie w ciele, które miał, gdy był tutaj na ziemi. Na tej podstawie wykazałem wam, że zaprzecza on zmartwychwstaniu ciała Jezusa Chrystusa. Dalej oskarżam go o to, że w wykładach Pisma Świętego zaprzecza zmartwychwstaniu ciała naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pójdę teraz dalej, popierając tezę przy użyciu greckiego słowa aionios, którym zakończyłem moją poprzednią przemowę. Aionios jest użyte przez pisarzy Nowego Testamentu 72 razy i zawsze oraz wyłącznie oznacza nieograniczone, wieczne trwanie. Podam kilka przykładów. Ewangelia Mateusza rozdział 19 werset 29, żywot wieczny. Żydów rozdział 5 werset 9, zbawienie wieczne. Żydów rozdział 9 werset 12, wieczne odkupienie. Żydów rozdział 9 werset 15, wieczne dziedzictwo. Objawienie rozdział 14 werset 6, Ewangelia wieczna. Drugi Tesaloniczan rozdział 2 werset 16, pociecha wieczna. Ewangelia Łukasza rozdział 16 werset 9, wieczne przybytki. Drugi Koryntów rozdział 4 werset 17, chwała wieczna. W podobny sposób użyte jest, by określić nieskończoność kary potępionych w tym wielkim dniu. Dokładne zbadanie Pisma Świętego pokazuje, że aionios jest odniesione 55 razy do wiecznego życia i błogosławienia sprawiedliwych w przyszłości, 3 razy do wieczności i chwały Bożej, 2 razy do wiecznego przymierza i Ewangelii, 3 razy do przeszłego wiecznego czasu i 7 razy do przyszłej wiecznej kary dla niepobożnych. Odczytam te 7 przykładów zastosowania aionios do przyszłej kary. Ewangelia Mateusza rozdział 18 werset 8 Jezus powiada, przetoż jeśli ręka twoja albo noga twoja gorszy cię, odetnij ją i zarzuć od siebie. Lepiej jest tobie wejść do żywota chromym albo ułomnym, niżeli dwie ręce albo dwie nogi mając, wrzuconym być do ognia wiecznego, aionios. Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 41, potem rzecze i tym, którzy będą po lewicy, idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, aionios, który zgotowany jest diabłu i aniołom jego. Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 46, i pójdą ci na męki wieczne, aionios, ale sprawiedliwi do żywota wiecznego, aionios. Ewangelia Marka rozdział 3 werset 29, ale kto bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, nie ma odpuszczenia na wieki, ale winien jest sądu wiecznego, aionios. Drugi Tesaloniczan rozdział 1 werset 9, którzy pomstę odniosą, wieczne, aionios, zatracenie od obliczności pańskiej i od chwały mocy jego. Żydów rozdział 6 werset 2, nauki o chrzcie i o wkładaniu rąk, i o powstaniu umarłych, i o sądzie wiecznym, aionios. Judy rozdział 1 werset 7, jako Sodoma i Gomora, i okoliczne miasta, gdy tymże sposobem jako i one sprzeteczniały i udały się za cudzym ciałem, wystawione są na przykład, ognia wiecznego, aionios, kara nie ponosząc. Jeżeli jest w jakimkolwiek języku słowo, którego znaczenie jest bezdyskusyjnie zrozumiałe, jasne, precyzyjne i podane ponad wszelką wątpliwość, to z pewnością jest to słowo aionios użyte w Nowym Testamencie. Ale starszy Russell ma zwyczaj podróżowania do wielu miast i wygłaszania wykładów na temat do piekła i z powrotem. Chciałbym, żeby nam o tym opowiedział, ponieważ ja czytam w Biblii o człowieku, który tam się dostał i nie powrócił. I chcę ostrzec was teraz, że kiedy dostaniecie się do miejsca wiecznych mąk, nie będzie stamtąd żadnej ucieczki. Z tego, co rozumiem, dużą część swego wykładu poświęca greckiemu słowu krisis, sądowi. Po angielsku pisze się to krisis, nie tak jak angielskie słowo crisis, czyli określające punkt zwrotny w chorobie, oznaczające, że ktoś ma w życiu kryzys. Nie ma tu żadnego związku, bo to greckie słowo krisis znaczy sąd. Ale on twierdzi w swoim wykładzie i w swoich pismach, że słowo krisis jest próbą, czyli testem, dla ludzi po śmierci. W liście do Żydów w rozdziale 10 wersecie 27 zamienię słowo sąd na próbę, by pokazać, jak absurdalne i śmieszne jest jego stanowisko w liście do Żydów w rozdziale 10 wersetach 26 i 27. Albowiem jeśli byśmy dobrowolnie grzeszyli po wzięciu znajomości prawdy, nie zostawałaby już ofiara za grzechy, ale straszliwe niejakie oczekiwanie na drugą próbę i zapalenie ognia, który pożreć ma przeciwników. W liście Jakuba rozdziale 2 wersecie 13, wstawiając jego znaczenie słowa sąd tam, gdzie Jakub użył słowa sąd, czytalibyśmy. Albowiem druga próba bez miłosierdzia będzie temu, to znaczy, jak naucza starszy Russell, po tym życiu ktoś, kto nie okazał miłosierdzia, otrzyma drugą próbę bez miłosierdzia, ale miłosierdzie chlubi się przeciwko drugiej próbie. Czytam objawienie rozdział 18 werset 10, z daleka stojąc dla bojaźni męki jego i mówiąc, biada, biada. Miasto ono wielkie Babilon, miasto ono mocne, iż w jedną godzinę przyszedł sąd twój. Ale jak wiecie, on czyni próbę i sąd tą samą rzeczą, jedno i drugie czyni próbą. Przeczytam teraz, jak on rozumie tę sprawę, z daleka stojąc dla bojaźni i drugiej próby jego i mówiąc, biada, biada, miasto ono wielkie Babilon, miasto ono mocne. Iż w jedną godzinę przyszła druga próba twoja. Uważa, że ma ona trwać 1000 lat. Żydów rozdział 14 werset 3. Klino jest greckim słowem wywodzącym się od krisis i krino oznacza sądzić. Czytam werset Żydów rozdział 13 werset 4. Uczciwe jest małżeństwo między wszystkimi i łoże niepokalane. Ale wszeteczników i cudzołożników Bóg będzie sądził. Teraz odczytam go przy użyciu słowa krino, oraz jego użyciu słowa sąd, by to sprawdzić. Uczciwe jest małżeństwo między wszystkimi i łoże niepokalane, ale wszeteczników i cudzołożników Bóg wystawi na drugą próbę. Kolejna rzecz, na którą chcę zwrócić waszą uwagę. W tym wykładzie dużą wagę przykłada on do Doliny Chinnom. Twierdzi, że Gehenna oznacza Dolinę Chinnom. On nie użyje mojego wersetu o Gehennie, dopóki nie będzie wiedział, że nie mam żadnej szansy odpowiedzieć, więc ja powiem wam o Dolinie Chinnom. Starszy Russell powie wam, że Gehenna oznacza Dolinę Chinnom, znajdującą się 3 mile na południe od Jerozolimy, gdzie utrzymywano ustawiczny ogień i gdzie wrzucane były i palone wszystkie nieczystości miasta, oraz że to jest Gehenna, o której mówił Jezus. Najznamienitszy z krytyków biblijnych, John McGarvey, przewodniczący Bible College of Kentucky University w Lexington, Kentucky, mówi, że Dolina Hinnom była głęboką i wąską doliną na południowy wschód od Jerozolimy i na południe od góry Syjon. Obydwaj z bratem Russellem zgadzamy się, że Dolina Hinnom to dolina leżąca 3 mile na południe od Jeruzalem. Nie zgadzamy się, że było to miejsce, do którego nawiązywał Jezus, gdy nauczał, że niepobożni zostaną tam wrzuceni na przyszłą karę. Greckie słowo Gehenna zostało pierwszy raz wspomniane w Septuagincie w Księdze Jozłego rozdziale 18 wersecie 16. W celu zapoznania się z historią Doliny sprawdźcie następujące wersety w Piśmie Świętym. Jozłego rozdział 15 werset 8, Druga Kronik rozdział 28 werset 3. Druga Kronik rozdział 33 werset 6, Jeremiasza rozdział 7 werset 31, Jeremiasza rozdział 19 werset 15, Druga Królewska rozdział 23 wersety od 7 do 14. Jedyny ogień, który z całą pewnością tam rozniecano, stanowił ogień, w którym dzieci były ofiarowane bożkowi Molochowi. Bałwochwalstwo to zostało całkowicie usunięte przez króla Jozjasza, który zbezcześcił całą dolinę, aby nie była odpowiednim miejscem na pogańskie bałwochwalstwo. Nie ma najmniejszego, autentycznego dowodu, że w czasach Żydów jakikolwiek ogień się tam palił, ani nie ma żadnego dowodu, że wrzucanie przestępców do ognia było kiedykolwiek stosowane przez Żydów jako kara. To ogień bałwochwalczych praktyk składania ofiar z ludzi dał dolinie tak złą sławę. Sprawiło to, że Żydzi utożsamiali ją w swoich umysłach z grzechem i cierpieniem, oraz doprowadziło do używania tej nazwy w języku greckim na oznaczenie miejsca ostatecznej i wiecznej kary. Kiedy powstało pojęcie takiego miejsca, konieczne było nadanie mu nazwy i nie było w żydowskim języku bardziej odpowiedniej dla tego celu niż nazwa tej ohydnej doliny. Więc także Jezus użył jej i pokazał im, że jest miejsce kary przedstawione przez tę dolinę, która jest figurą na wieczną karę dla niepobożnych, a zastępując Doliną Hinnom słowo piekło, jak robi to starszy Russell, zobaczycie, do jakich absurdów dojdziemy. Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 22, ktokolwiek rzecze, błaźnie, będzie winien Doliny Hinnom, 3 mile na południe od Jerozolimy. Ewangelia Mateusza rozdział 5 werset 29, jeśli cię tedy oko twoje prawe gorszy, wyłup je, a zarzuć od siebie, albowiem pożytecznie jest tobie, aby zginął jeden z członków twoich, a wszystko ciało twoje nie było wrzucone do Doliny Hinnom, 3 mile na południe od Jerozolimy. Ewangelia Mateusza rozdział 10 werset 28, a nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą, ale raczej bójcie się tego, który może i duszę, i ciało zatracić w Dolinie Hinnom, 3 mile na południe od Jerozolimy. Objawienie rozdział 20 werset 15, a jeśli się kto nie znalazł napisany w księgach żywota, wrzucony jest do Doliny Hinnom, 3 mile na południe od Jerozolimy. Znacie moje stanowisko. Jezus powiedział w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza i 46 wersecie, i pójdą ci, niepobożni, na męki wieczne, ale sprawiedliwi do żywota wiecznego. Jak brzmiałoby to, gdyby czytał to starszy Russell? I pójdą ci, niepobożni, do Doliny Hinnom, 3 mile na południe od Jerozolimy. Nie ma człowieka na ziemi, nie jest nim nawet mój szanowny oponent, który kiedykolwiek będzie w stanie sprzeciwić się temu biblijnemu argumentowi przy wsparciu leksykografów całego świata. On nie może tego uczynić. Słowo Boże jest przeciwko niemu. Uczeni tego świata są przeciwko niemu. Nie udało mu się to w poprzedniej przemowie. Nie może się udać i teraz. Druga odpowiedź Ceterussela. Drodzy przyjaciele, gdy kończyłem swoją wypowiedź, zwracałem waszą uwagę na fakt, że słowo Szeol użyte w całym Starym Testamencie jest tym samym słowem, które zostało oddane jako piekło. Teraz mój szanowny przyjaciel mówi nam wszystkim, że słowo Szeol w jego opinii nie oznacza wcale piekła, oraz w ogóle nie odnosi się do przyszłości, a zatem nie ma żadnego piekła nigdzie w Starym Testamencie. Cieszę się, że się go pozbyliśmy. To świetna sprawa. Przez 1000 lat nie było piekła, nawet kawałka piekła w Starym Testamencie, i to prawda. Słowo Szeol oznacza jedynie grób i wszędzie w Starym Testamencie ostrzeżenia Pana oznaczają, że zejdą do Szeolu, zejdą do grobu, to wszystko na ten temat. Żebyście wiedzieli, drodzy przyjaciele, jak korektorzy Biblii podeszli do tego zagadnienia, przypomnę wam, że w Revised Version nie ma wspomnianego słowa piekło, a jedynie Szeol i Hades. Korektorzy dobrze wiedzieli, że słowo to oznacza grób, mogiłę, stan śmierci, ale nie chcieli powiedzieć całej prawdy, więc wstawili Szeol w Starym Testamencie oraz Hades w Nowym. Byli zbyt honorowi, by pominąć je lub napisać piekło, wiedząc, że nie oznacza piekła. Cieszę się, że nasz brat zgadza się, że nie oznacza ono miejsca ognia, co stara się wpoić ludziom. Kolejne słowo. Pozwólcie, że zapewnię was, iż każdy wykształcony pastor wie, do czego nawiązałem odnośnie słów Szeol i Hades. Mój przeciwnik podkreślił wczoraj wieczorem z wyraźną przyjemnością, że wierzy w wieczne męki, co potwierdził także dziś wieczorem. Potwierdza to także w pewnej mierze swoim zachowaniem dziś wieczorem. Przez przypadek wspomniał, że bez wątpienia nasz przewodniczący z wczorajszego wieczoru, wielebny Robertson, także wierzy w wieczne męki. Z tego powodu czuję się upoważniony poinformować widownię, co brat Robertson powiedział mi wczoraj wieczorem po wysłuchaniu naszej prezentacji. Powiedział, zatem twoim zdaniem życie tych, którzy będą do końca niepobożni, zostanie zgładzone? Odpowiedziałem, tak, ale dopiero we właściwym czasie, ani w tym wieku, ani w tysiącleciu, dopiero po tym, jak będą mieli okazję dojścia do poznania prawdy i będą mogli być zbawieni. Bez wątpienia taka jest prawda, odpowiedział. I nie nadużywam tutaj zaufania w tej kwestii, ponieważ słuchając innych, powiedział, bez wątpienia takie jest znaczenie wersetu, dusza, która grzeszy, umrze. Jeżeli umrze, to nie ma potem żadnej kary, ani żadnego bólu, już dostała swoją karę, jej karą, drodzy przyjaciele, jest umrzeć, wielką karą jest umrzeć. Jeżeli właściwie doceniacie życie, to pomyślicie, że umrzeć, być całkowicie pozbawionym istnienia to wielka kara. Jednak to zgotował Bóg tym, którzy są rozmyślnie niepobożni. Wszyscy inni otrzymają pełnię możliwości. Nie potrzebuję wdawać się w dyskusję z naszym przyjacielem odnośnie słowa krisis i sposobu, w jaki woli on je wypowiadać. Te greckie słowa możecie artykułować jak chcecie, niektórzy wymawiają je w taki sposób, inni inaczej, ale słowo jest tym samym słowem co crisis pisane przez C. Możecie je pisać przez C lub K, jak wolicie. Mimo to pozostanie ono dokładnie tym samym słowem greckim przeniesionym do naszego języka angielskiego i poprze mnie w tej sprawie każdy językoznawca. Jeżeli zapytacie o to jakiegoś profesora na okolicznych uniwersytetach, Z pewnością uzyskacie potwierdzenie. Pójdźmy dalej. Czekaliśmy, drodzy przyjaciele, i wysłuchaliśmy naszego drogiego brata, jak mówił, używając figuralnych wyrażeń, i tak dalej. Nazywam je przypowieściami, parabolami naszego Pana. Przytoczył je też z objawienia, ale nie zacytował niczego, co byłoby jasnym oświadczeniem Pisma Świętego. Wciąż czekamy ze strony starszego White'a na wyraźne, jasne stwierdzenia Pisma Świętego na temat piekła i tortur. Jak myślicie, dlaczego nie zacytował świętego Pawła, świętego Piotra, świętego Judy, czy Ewangelii świętego Jana, jakichś jasnych deklaracji na temat piekła i wiecznych mąk, tak jak owe zapisy traktują inne tematy, takie jak okup i usprawiedliwienie z wiary, uświęcenie i koniec naszego powołania, wybór i wtóre przyjście Jezusa, uwielbienie świętych, oblubienicę Chrystusową i chwałę Ojca. On wam nie powiedział dlaczego. Ja wam powiem. Ponieważ nie ma takiego wersetu, który można byłoby zacytować, a jednak święty Paweł napisał następujące słowa, albowiem nie chroniłem się, żebym wam nie miał oznajmić wszelkiej rady Bożej. Dzieje apostolskie rozdział 20 werset 27. Piekielne dręczenie umarłych nie może być zatem częścią rady Bożej. Wręcz przeciwnie, Paweł mówi nam o zniszczeniu tych, którzy będą do końca niepobożni. Nasz brat zacytował to, ale prawdopodobnie nie zauważył, kiedy to uczynił. Zauważycie, kiedy ja zacytuję, ponieważ nie zacytuję tego w ten sam sposób. Tak samo robi święty Piotr, tak samo święty Jakub, tak samo święty Jan, nie w języku symbolicznym czy metaforycznym. Święty Paweł mówi, że zostaną ukarani wiecznym zniszczeniem. Tak zostaną ukarani. Jeśli miał na myśli, że zostaną ukarani wiecznymi torturami, to dlaczego tego nie powiedział? Powiedział to, co jest prawdą, że poniosą oni karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały Jego. 1 Tesaloniczan rozdział 1 werset 9, nowy przekład. Zostaną wymazani ci, którzy będą do końca zatwardziali, i o których mówi drugi list do Tesaloniczan rozdział 1 werset 9. Piotr stwierdza, że są jak nierozumne zwierzęta, które z natury są po to, by je łapano i zabijano. 2 Piotra rozdział 2 werset 12, nowy przekład. Są po to, by je łapano i zabijano. Czy wy torturujecie zwierzęta? Czy jest jakikolwiek powód, dla którego człowiek, który nie nadaje się do życia, powinien być torturowany bardziej, niż powinny być torturowane zwierzęta? Myślę, że taki człowiek jest wart tyle co takie zwierzę i wymaga tyleż samo uwagi waszej i waszego Stwórcy jak to nierozumne zwierzę. Czy Jakub powiada, że ten, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od wiecznych mąk? Nie, proszę Pana, kto nawróci grzesznika z błędnej drogi jego, wybawi duszę jego od śmierci. Nie ma tutaj symbolicznego języka, drodzy przyjaciele. Jest to proste stwierdzenie, Jakuba rozdział 5 werset 20. Święty Jan stwierdza, jest ci grzech na śmierć, na wtórą śmierć, 1 Jana rozdział 5 werset 16. I ponownie, nam, wierzącym, Bóg dał żywot wieczny, a ten żywot jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot, kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Jeśli nie ma życia, to jak może mieć męki? 1 Jana rozdział 5 wersety 11 i 12. Te miejsca informują nas o miłości Bożej i Jego łasce, o wyborze Kościoła na współdziedziców. Mówią o czasie naprawienia wszystkich rzeczy, które Bóg zapowiedział przez usta wszystkich świętych swoich proroków od założenia świata. Dzieje apostolskie, rozdział 3, wersety od 19 do 21. Apostołowie o tym właśnie opowiadają. Przechodząc do obrazowych fragmentów, dowiaduje się z cytowanego przez naszego brata stwierdzenia Judy, że Sodoma i Gomora została wystawiona jako przykład poniesienia pomsty i wiecznego ognia. Ale to jest przykład. Nie zapominajcie, że to jest przykład. Nasz brat nalega, że jest to wieczne. Mógłbym zwrócić jego, jak i waszą uwagę na fakt, że słowo użyte jako wiecznie trwający, czy bezustanny nie jest tak silnym słowem jak nasze słowo wieczny w języku angielskim i właściwiej odpowiada naszemu słowu trwający, bezwiecznie. Jest to silne słowo i najsilniejsze, jakie występuje w greckim, oraz najsilniejsze słowo występujące w hebrajskim, jest także tym samym słowem, które używane jest w odniesieniu do wiecznego życia Kościoła. Nie ma co do tego wątpliwości. Nie pragniemy w żaden sposób twierdzić, że jest to inne słowo, jest ono tym samym słowem, jakie zostało użyte w odniesieniu do przyszłości Kościoła i jakie jest użyte w odniesieniu do przyszłości niepobożnych. Ale kiedy dojdziemy do zrozumienia, czym jest ten ogień, wówczas się przekonamy, o co chodzi. Oni cierpią pomstę wiecznego ognia, to się wszystko zgadza. Patrzyliśmy jedynie na przykład, by dowiedzieć się, jaki wieczny ogień spadł na Sodomę. Odpowiadamy, że można to zrozumieć dwojako, i obydwa sposoby są prawdziwe. Po pierwsze, jest to ogień zesłany przez wiecznego Boga, po drugie, ogień trwający cały wiek, ogień, za pomocą którego Bóg wytracił ludzi jakiegoś wieku bądź epoki. Nasz Pan podaje nam informacje na temat tych ludzi z Sodomy, na temat ognia i jego skutków. Mówi on, spadł jako deszcz ogień z siarką z nieba i wytracił wszystkie. Ewangelia Łukasza, rozdział 17, werset 29. Nie był to stały ogień. Był to przykład, jak Bóg postąpi na końcu ze wszystkimi rozmyślnymi grzesznikami. Jezus powiedział, wszyscy zgniecie, chyba że będziecie pokutować, chyba że wasze poznanie Boga, skądkolwiek będzie pochodziło, doprowadzi was do pokuty, ponieważ wszystkich niepobożnych Bóg zniszczy, a karą za grzech jest śmierć. Psalm 145, werset 20, Rzymian, rozdział 6, werset 23, Ewangelia Łukasza, rozdział 13, werset 35. Ale w wielkiej łasce Bóg zapewnił przebaczenie w Jezusie dla tych, którzy słuchają, widzą i przyjmują boską łaskę. Jest to w zgodzie ze słowami apostoła, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i ku znajomości prawdy przyszli. Boć jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów Jego, 1 Tymoteusza, rozdział 2, werset 46. Świadectwo to dotarło już do nas i mamy przez to odpowiedzialność. Ale wolą Bożą jest, by wszyscy doszli do poznania prawdy, nie tylko te 1,2 miliarda pogan, którzy żyją obecnie, oraz w równym stopniu zaślepieni ludzie spośród chrześcijan, ale także wszyscy inni zaślepieni i nieświadomi, którzy zeszli do Szeolu i oczekują tam czasu, aż Pan zawoła, wyjdźcie, kiedy będzie wydawane świadectwo o Jego dobroci. Lecz posłuchajmy dalej słów Jezusa o Sodomitach, którzy, jak mówi, zostali zniszczeni, nie zachowani, przez ogień, który zszedł z nieba. A to był przykład, jak stwierdza święty Juda. Bóg zniszczył ich wszystkich. odnosił się nie do dzieci, które żyły później, ale do tych, którzy zostali zniszczeni przez ogień. Zwróćcie uwagę na słowa, lżej będzie ziemi sodomskiej i gomorskiej w dzień sądny niżeli miastu onemu. Ewangelia Mateusza rozdział 10 werset 15, biada tobie, Chorazynie. Biada tobie, Betsaido. Ewangelia Mateusza rozdział 11 werset 21. Dlaczego, zapytacie, sodomici nie mogli mieć jeszcze swego sądu? Nie, odpowiadamy, nie drugiego sądu. Oni, podobnie jak reszta z nas, cierpieli z powodu pierwszego sądu, który spadł na ojca Adama i został odziedziczony przez wszystkie jego dzieci, ale Chrystus umarł, byśmy mogli mieć kolejną szansę, którą wy i ja mamy teraz. Ale sodomici nigdy nie mieli drugiej szansy, większość ludzkości, na przykład poganie, nigdy nie usłyszeli o tym jedynym imieniu, dzięki któremu muszą być zbawieni. Ten wiek Ewangelii jest dniem sądu dla Kościoła, którego oczy są teraz otwarte, i który wszedł w specjalny związek z Bogiem przez wiarę i ofiarowanie, ale dzień sądu dla świata należy do przyszłości. Jest to dzień milenijny, trwający 1000 lat. W tym dniu sodomici, poganie i cała ludzkość, która nie miała do tej pory sądu ani próby do żywota wiecznego, będzie musiała dojść do poznania prawdy i przejdzie próbę, ponieważ Chrystus umarł za wszystkich. Jeżeli teraz wzrosła nasza ciekawość odnośnie sodomitów, korzystne dla nas będzie odczytanie tego, co Bóg ma do powiedzenia na temat przyszłości. Możecie sobie przeczytać w dogodnym czasie w Księdze Ezechiela, Ezechiela rozdział 16 wersety od 46 do 63. W tym proroctwie nasz Pan mówi, jak podczas wieku tysiąclecia przywróci Izraelitów od umarłych, a z nimi ich towarzyszy, którymi tak pogardzali, aby wszyscy wspólnie odnieśli błogosławieństwo. Ale jeśli sodomici, Izraelici, czy ktokolwiek inny, będą po otrzymaniu pełnej sposobności podczas wieku tysiąclecia rozmyślnie grzeszyć, wykona się nad nimi kara, której przykładem był ogień, który całkowicie zniszczył sodomitów. Ogień jest zawsze symbolem zniszczenia, a nigdy symbolem zachowania. Kolejnym tekstem, który nasz brat wykorzystał, był fragment pochodzący z przypowieści o owcach i kozłach. Przejdziemy teraz do tej przypowieści. Zauważcie, po pierwsze, że przypowieść ta nie odnosi się do obecnego wieku, ale do wieku tysiąclecia, po którym przyjściu Chrystusa. Wy i ja nie możemy być owcami i kozłami z tej przypowieści, ponieważ rozpoczynając ją, nasz Pan wyraźnie mówi, a gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej, i wszyscy święci aniołowie z Nim, wtedy usiądzie na stolicy chwały swojej, i będą zgromadzone przed Niego wszystkie narody, i odłączy je, jedne od drugich, jako pasterz odłącza owce od kozłów. Ewangelia Mateusza rozdział 25 wersety 31 i 32. Kiedy brat White chciał powiedzieć pewnego wieczoru, że nasz Pan już panuje w swoim królestwie, sprzeciwiliśmy się temu i zwróciliśmy uwagę na fakt, że Pismo Święte mówi, iż księciem tego świata jest szatan, a nasz Pan stwierdza, królestwo moje nie jest z tego świata. Ewangelia Jana rozdział 18 werset 36. Nawet brat White zmuszony jest przyznać, że nie widział naszego Pana siedzącego na tronie swej chwały i wszystkich świętych aniołów z Nim, że nie widział wszystkich narodów zgromadzonych przed Nim jako owce i kozły. Gromadzony obecnie Kościół jest przygotowywany do połączenia z Chrystusem na Jego tronie, zgodnie z Jego obietnicą jako Jego oblubienica. Następnie, Po związaniu szatana i ustanowieniu panowania sprawiedliwości, cały świat znajdzie się przed stolicą sprawiedliwości Chrystusowej, w tym znaczeniu, że Kościół jest teraz na sądzie, czyli na próbie, i tak, jak nasz Pan oddziela teraz pszenicę od konkolu, tak wówczas oddzieli owce od kozłów. Każdy członek rasy ludzkiej będzie sprawdzony na podstawie posłuszeństwa serca względem przepisów królestwa, czy ma naturę kozła czy owcy. Owce przedstawione są po prawej stronie błogosławieństwa i łaski w królestwie, a kozły pokazane są po lewej stronie, czyli w niełasce. Przy zakończeniu wieku tysiąclecia cały świat zostanie tak podzielony. Klasa owiec, przyjąwszy wszystko, co będzie z Bożej łaski, otrzyma królestwo, czyli panowanie na ziemi, jakie miał na początku ojciec Adam, ale które utracił z powodu grzechu. Ich panowanie będzie pod całym niebem, ale nie będzie niebieskim panowaniem. Będzie to restytucja do doskonałości, doskonałość będzie ich chwalebną nagrodą, a ich Edenem będzie świat. Raj zostanie przywrócony, ale nie będzie to jedynie ogród, tak jak było na początku. Jeżeli chodzi o niepobożnych, klasę kozłów, która cieszyła się tymi wszystkimi błogosławieństwami i przywilejami, a jednak w sercu nie doszła do harmonii z Panem, co z nimi? Zostaną uznani za sympatyków szatana i zostaną zniszczeni, podobnie jak według oświadczenia Pana zostanie zniszczony szatan. Zobaczcie, jak jest napisane, idźcie precz ode mnie, na karę wieczną, zgotowaną diabłu i jego aniołom, jego posłanicom, sympatykom. Nic tutaj nie wskazuje, jaki charakter ma ta kara. Ma być wieczna. Brat White mówi nam, że jest pewien, iż tą wieczną karą są wieczne męki. Lecz niech to udowodni. Jedną rzeczą jest powiedzieć, że są to męki, a inną rzeczą to udowodnić. Gdzie w Piśmie Świętym jest napisane, że karą za grzech są wieczne męki? Nigdzie. Co według Pisma Świętego jest karą za grzech? Jasne stwierdzenie brzmi, karą za grzech jest śmierć. Taka jest kara. Dusza, która grzeszy, ta umrze. Wieczne zatracenie, całkowite wyniszczenie z pomiędzy ludzi, Rzymian rozdział 6 werset 23, Ezechiela rozdział 18 werset 4, 2 Tesaloniczan rozdział 1 werset 9, Dzieje Apostolskie rozdział 3 werset 23. Takie są biblijne oświadczenia. O czym mówi Pismo, to i my mówimy. Pismo Święte milczy na temat tego, że męki są karą za grzech. Nie naucza niczego takiego jak wieczne męki, a my zupełnie słusznie w nic takiego nie wierzymy, wręcz przeciwnie. Niektórzy, od dawna przyzwyczajeni do myślenia o karze, jako o zadawaniu bólu, dalej mogą mieć wątpliwości. Takim mówimy, że greckie słowo użyte tutaj i przetłumaczone jako kaźń, Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 46, nowy przekład, to kolasin, a znaczy ono zahamowanie, nie ból, wieczne zahamowanie, jakie stanie się udziałem niepobożnych, takie jak wtóra śmierć, dokładnie taka sama, jaką byłaby pierwsza śmierć, gdyby Bóg wspaniałomyślnie nie odkupił nas przez drogocenną krew Jezusa. Nasz brat przytoczył kilka cytatów z objawienia. Z wielką przyjemnością omówilibyśmy te cytaty, ale nie będziemy mieć czasu. Pragniemy jednak powiedzieć, że Księga Objawienia jest symboliczna. Nasz brat odczytał niektóre z tych fragmentów o bestii, obrazie i fałszywym proroku i naprawdę bardzo wątpię, czy wie, co wyobrażają bestia, obraz i fałszywy prorok. Ja nie wiem, ale bestia ma być dręczona, także fałszywy prorok. A kiedy interpretujesz symbole, Musisz podejść do tego z tej właśnie strony. Księga Objawienia nie jest czymś, co powinno być używane w takich debatach. Generalnie nie powinno się używać symboli z objawienia dla udowodnienia jakiegokolwiek zagadnienia. Zasadą uczonych jest wyłączanie wszystkiego z Księgi Objawienia jako bezpośredniego dowodu. Powinniśmy dowody znaleźć w słowach Pawła w liście do Koryntian, Rzymian, Efezjan czy Filipian, lub innych jasnych wyrażeniach, w których twierdzi on, że nie wzbraniał się, by oznajmić nam wszelką radę Bożą. Dzieje Apostolskie rozdział 20 werset 27. Nigdy nie powiedział ani słowa o wiecznych mękach. Wręcz przeciwnie, mówił o wiecznym zatraceniu od obliczności pańskiej. Pójdziemy dalej. Nasz brat odkrył, że istnieją nieśmiertelne robaki, nieumierające robaki. Co na świecie dało robakom moc życia wiecznego? Czy nie byłoby to darem od Boga dla tych robaków? Nie wiem, naprawdę, ale wydaje mi się, że brat pogubił się w swojej symbolice. Zobaczmy. Bardzo uprzejmie podaję szczegóły dotyczące Gehenny, lecz muszę się z nim nie zgodzić. Gehenna nie była 3 mile od Jerozolimy, ale tuż za miastem, narzut kamieniem. Zwana była Doliną Chinną, ponieważ człowiek, który niegdyś posiadał tę dolinę, nazywał się Chinną, a po jakimś czasie, gdy zaczęto używać języka greckiego, nazwa została zniekształcona i brzmiała Gi i Chinną, a później, po wielu zmianach przyjęła się nazwa Gehenna. Tak nazywamy ją dzisiaj, i tak była zwana w tamtym czasie. Dolina ta jest wypełniona obecnie kamieniami. Jak słusznie zostało powiedziane, była ona kiedyś używana jako miejsce palenia dzieci. Wielki posąg Molocha, wykonany z brązu, był podświetlany płomieniami, a dzieci w pogańskich obrzędach kładziono na jego ramiona, co bardzo drażniło Boga i łajał za to Izraelitów. I gdyby choć przez chwilę pomyśleli, że Bóg ma gdzieś wielki piec i wkłada do niego swoje dzieci, mniej więcej 90 tysięcy dziennie, odwróciliby się od Boga, którego naśladowali jedynie w niewielkim zakresie. Ale Bóg bardzo się na nich rozgniewał, i jak brat powiedział, król Jozjasz spustoszył tę dolinę. Wówczas była używana do wyrzucania odpadków. A zatem nie chcemy powiedzieć, drodzy przyjaciele, że Gehenna, Dolina Chinną, jest miejscem wtórej śmierci. Nie, nasz Pan w całym Piśmie pokazuje, że chodzi tutaj o obraz, w którym ziemskie Jeruzalem jest przedstawione jako niebiańskie Jeruzalem, jedno jest figurą, a drugie poza figurą, a zatem owa Dolina Chinną za murami Jerozolimy była jedynie figurą, czyli typem przedstawiającym wtórą śmierć. Ci, którym nie dane będzie wejść do Nowego Jeruzalem, poniosą wtórą śmierć. Nie mam czasu, by teraz omówić tę sprawę w bardziej szczegółowy sposób, ale chcę was odesłać, jeśli zechcecie, do opisów nieumierających robaków, i tak dalej związanych z tą doliną. Robaki te w tej niewielkiej dolinie żywiły się szczątkami, chyba że zostały spalone w ogniu i to były te małe robaki w tamtym czasie. Nie umierały w tym sensie, że nikt nie miał mocy zgaszenia tam ognia. Utrzymywano jego płomień celowo, na mocy prawa, a robaki mogły się karmić wszystkim, co było wrzucane do tej doliny, lecz nie siadały w ogniu, a na powyższej skale. Zostało to literalnie zniszczone jako symbol ostatecznego zniszczenia tych wszystkich, którym nie wolno będzie wejść do Nowego Jeruzalem, Królestwa Bożego, gdy czas się dopełni. Przechodzę teraz do przypowieści o bogaczu i Łazarzu. Chciałbym mieć więcej czasu, drodzy przyjaciele, na omówienie tego zagadnienia, ale zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Był pewien bogaty człowiek. Czy naprawdę istniał taki bogacz, czy też jest to przypowieść? Nasz drogi przyjaciel nie powiedział nam, jak on uważa, czy jest to przypowieść, czy nie. Zdaje się raczej, że uważa on, iż jest to literalne stwierdzenie, dlatego muszę odnieść się do takiej argumentacji, bo w przeciwnym wypadku powie, że odniosłem się do niej w zły sposób. Jeżeli było to rzeczywiste stwierdzenie, pojawiają się pewne trudności. Po pierwsze, dlaczego ten mężczyzna tam poszedł, do Hadesu? Spójrzmy na zapis. A był niektóry człowiek bogaty, który się obłóczył w szarłat i w bisior, i używał na każdy dzień hojnie. Ewangelia Łukasza, rozdział 16, werset 19. Czy coś jeszcze robił źle? Nie, jedynie, że był bogaty, miał szaty ze szkarłatu i bisioru, oraz dużo jadł. Nic więcej złego nie robił. Nie ma ani słowa powiedziane, że był człowiekiem niemoralnym, że bluźnił Bogu lub cokolwiek innego. Był więc pewien bogacz i gdy umarł, został posłany na męki. Zauważcie, drodzy przyjaciele, nie został wzięty do Gehenny. Został wzięty do Hadesu. Ewangelia Łukasza, rozdział 16, werset 23. A brat powiedział, że Hades nigdzie nie odnosi się do przyszłych wiecznych mąk. Brawa, umarł, ale poszedł do Hadesu. Poszedł w stan grobu. Następnie, jeżeli przyjrzycie się nieco bliżej tej sprawie i przeczytacie drugą część przypowieści, zobaczycie, jak było z biednym człowiekiem. Co się z nim stało? Był po prostu biedny, owrzodziały i chory, i leżał u wrót bogacza oraz jadł okruchy, które spadały ze stołu bogacza. Czy było w tym coś dobrego? Nieszczególnie. Czy był jakiś powód, dla którego powinien iść do nieba, bo leżał u wrót, był chory i nie miał pieniędzy? Nieszczególnie. Czy macie nadzieję dostać się do nieba na takich warunkach, że nie nosicie nic czystego, nie ubieracie się nigdy w szkarłat czy bisior, a także nigdy się za bardzo nie najadacie? Czy na takich warunkach macie nadzieję dostać się do nieba? Nie sądzę. Czy myślicie, że macie szansę dostać się do nieba tylko dlatego, że leżycie u wrót jakiegoś bogacza, jecie okruchy, macie wrzody i psy je liżą? Czy jest to wasza szansa na pójście do nieba? Jeśli tak, to nigdy nie pójdziecie do nieba. Nigdy nie doświadczyliście takich rzeczy, prawda? Ale, i teraz poczekajcie minutę, Łazarz ten był zaniesiony. Nie umarł w zwykły sposób, jak widzicie, ale został zaniesiony przez aniołów. Nie tak zamierzacie się gdziekolwiek udawać. Ale gdy został zaniesiony przez aniołów, to gdzie się znalazł? Na łonie Abrahama. Abraham miał pełne ramiona. Jak myślicie, jaką szansę wy i ja mamy, drodzy przyjaciele, teraz, jeśli Łazarz wciąż jest na łonie Abrahama? I minęło od tej pory ponad 18 stuleci. Z pewnością nie mógłby pomieścić więcej w swoich ramionach, nie mógłby pomieścić was i mnie, i z racji tego niewielu mogło być zbawionych. To nonsens. Innymi słowy, drodzy przyjaciele, nie jest to w ogóle dosłowne stwierdzenie, ale przypowieść. Jest to hiperboliczna opowieść, czyli przesadzone stwierdzenie w formie przypowieści. Co oznacza? Muszę mówić krótko i nie mogę zająć się szczegółami, ale pragnę teraz powiedzieć, że mam trochę ulotek na ten temat. Z przyjemnością damy wam taką darmową broszurkę, jeśli zwrócicie się do mnie i powiecie, że chcielibyście ją posiadać. Porusza ona wszystkie teksty na temat piekła. Bogacz to naród żydowski, który używał na każdy dzień hojnie i wiele posiadał, Bóg zastawił ich stół obficie, mieli szkarłat, Królewskość jest przedstawiona w Szkarłacie. Naród żydowski jest figuralnym Królestwem Bożym. Mieli też wisior, przedstawiający sprawiedliwość, czyli usprawiedliwienie, które Bóg zapewnił im przez ofiary zakonu. Wszystkie te rzeczy należały do Żydów. Ich stół był zastawiony przed ich nieprzyjaciółmi, czym sami się szczycili. Ale nadszedł czas, kiedy odrzucili Jezusa i ich naród umarł. Umarł dla wszystkich tych błogosławieństw. Nie poszli na wieczne męki, lecz umarli dla tych błogosławieństw. Umarli jako naród i nie istnieją jako taki dzisiaj. Nie mają żadnej narodowości, są ludem, ale nie narodem. Oto, co mamy tutaj pokazane, drodzy przyjaciele, człowieka, który jest umarły, jest w Hadesie, nie żyje. Widzicie, że jako naród są oni w Hadesie, są umarli. Żyją jako ludzie, ale jako żywy lud ponosili cierpienia przez cały wiek Ewangelii. Gdzie? Z rąk różnych narodów chrześcijańskich. Nie tak dawno prezydent tego kraju, Roosevelt, poproszony został o wstawienie się za nimi przed rosyjskim rządem, żeby im nieco ulżyć. Powiedzieli, daj nam krople wody, by ochłodzić nasz język. Znajdują się w męczarniach ucisku i byli w tym ucisku przez cały wiek Ewangelii. Muszę tutaj przerwać i przejść dalej. A co z Łazarzem? Kim on był? Łazarz przedstawiał pogan, tych wszystkich, którzy znajdowali się poza granicą wpływów żydowskich. Leżeli u bramy. Żydzi nie uznawali ich, a Pan powiedział, że nadchodzi zmiana, że tak jak naród żydowski musi umrzeć jako naród, tak ci wszyscy, którzy byli odrzuceni, zostaną objęci Bożą łaską. Pamiętacie, jak Jezus zilustrował to na przykładzie kobiety z Syrofenicji i w jaki sposób ona z nim rozmawiała. Pamiętacie, że domagała się łaski i on wyświadczył jej przysługę uzdrowienia jej córki. Pamiętacie, jak Łazarz został zaniesiony na łono Abrahama? Kogo przedstawiał? Przedstawiał was i mnie, i wszystkich tych, którzy z urodzenia są poganami, nie Żydami. Nie byliśmy częścią bogacza, nie mieliśmy bisioru i szkarłatu. Byliśmy biednymi wyrzutkami, bez Boga i bez nadziei, ale teraz zostaliśmy zaproszeni, jak powiada apostoł, i stajemy się dziećmi Abrahama oraz znajdujemy się w jego ramionach, w sensie figuralnym, Abraham przedstawia ojca wierzących, a my staliśmy się dziećmi Abrahama. Zgromadzenie jego świętych? Zgromadźcie mi świętych moich, wy, odważni żołnierze Chrystusa. Nie ma wielu pomiędzy wami, którzy maszerują z tym tłumem. Zbroja, którą nosisz, nie jest nowoczesna, pieśń, którą śpiewasz, nie jest nowa, tego dowódcy nie widzi wróg, ale on jest tam i wydaje tobie rozkazy. Obiecałeś przyłączyć się do niego w tej bitwie i że ofiarujesz się aż do śmierci, dla wolności, by żyć wiecznie, dla ciebie i narodu w ziemi. Na każdy dzień będziesz mieć dużo siły, nigdy nie skończy się twój pokarm, będziesz mieć zimną wodę do picia i schronienie na swej drodze. Możesz śpiewać radosne pieśni w nocy. Strachu nie wywoła przeciwnik w armii zadowolonych żołnierzy Chrystusa, których pieśni są pełne znaczenia. Tak. Oni kroczą od wieków, wszyscy, którzy odpowiedzieli na wezwanie. Zgromadźcie mi świętych moich. Wy, którzy poświęciliście wszystko. Jesteśmy prawie po drugiej stronie. Widzimy już pewne zwycięstwo, dlatego wołamy odwagi. Nigdy nie poddawaj się w ostatniej walce.